Markowi. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Chciałem zabrać głos właśnie w kwestii pewnej tutaj niekonsekwencji właśnie padającej ze strony Platformy. Jak tu wcześniej zostało zauważone, Platforma z jednej strony zapowiada szeroką debatę, a z drugiej strony w jednym głosowaniu rozstrzyga o 3 latach podwyżek. Także ja myślę, że to jest po prostu tylko taka zapowiedź, żeby to ładnie wyglądało. Natomiast żadnej poważnej debaty do końca tej kadencji o MPK w Poznaniu nie będzie. Dzisiejszym głosowaniem sprawa zostanie załatwiona. Natomiast i powrotu do tej kwestii nie będzie, według mnie. Natomiast faktycznie decydujemy dzisiaj o podwyżkach skokowych, bo w perspektywie do 2014, no to jest, jeżeli chodzi o bilet 30-dniowy, podwyżka 30%, jeżeli chodzi o ten najbardziej popularny 15-minutowy, no to jest kwestia 50% do 2014 roku. Także na pewno nie było ani takiej skali inflacji, ani takiego wzrostu cen energii i paliw. Natomiast co do właśnie propozycji w kontekście innych propozycji klubu Platformy, co do innych debatowanych tutaj projektów uchwał, no to jest właśnie takie wyjście pośrednie. Tak samo było w wypadku ulicy Sarmackiej, tak samo było ze żłobkami. Państwo proponują coś, co później spotyka się z niezadowoleniem zainteresowanej grupy jako niby rozwiązanie kompromisowe, które jednak no, nie spełnia oczekiwań społecznych. No i z tym, że tutaj grupą jakby zainteresowaną jest większość mieszkańców Poznania, także o tyle jest to ważna sprawa. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie często tutaj mówimy o potrzebie kompleksowej rozmowy o temacie. Dyskutując dzisiaj tak naprawdę wycinkowo tylko MPK, na zeszłej sesji debatowaliśmy o strefie płatnego parkowania, o centrum, o kwestii ożywienia tego centrum. No to jest kolejny krok, oczywiście oprócz innych negatywnych skutków, to jest kolejny krok do wymierania centrum, ponieważ na zeszłej sesji zdecydowaliśmy o tym, że już samochodem nie warto jechać do centrum. Teraz również komunikacja będzie mniej opłacalna, ten przejazd do centrum. Ktoś po prostu wybierze komunikację samochodową, odwiedzi okoliczną gminę lub centrum handlowe jeszcze w granicach Poznania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejny zapisany do głosu jest pan radny Adam Pawlik, ale jest nieobecny, w związku z tym ominie go kolejna szansa. Pan radny Tomasz Lewandowski był przed chwilą. Pan prezydent Mirosław Kruszyński w takim razie. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pan dyrektor udzieli odpowiedzi na pytanie pani radnej Król. Bardzo proszę.
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Odnośnie standardów mamy podpisaną umowę z MPK na kwotę 321 milionów złotych i w tej umowie jest wszystko szczegółowo opisane, także standardy będą zachowane pod względem czystości autobusów, czystości tras tramwajowych, przystanków tramwajowych. Oczywiście w tym jest uwzględniona klimatyzacja w autobusach i tramwajach, które to posiadają. W związku z tym taką umowę będziemy realizować, także nie ma mowy i nie zakładamy o pogorszenie komfortu dla komunikacji zbiorowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Grzybowski teraz zabierze głos.
Dziękuję. Co prawda nie ma w tej chwili pana radnego Sternackiego, bo do jego wypowiedzi już jest. Chciałem nawiązać. Otóż każdy z nas w dzieciństwie kimś chciał być i ta dyskusja o transporcie zbiorowym jest powiązana na pewno z zagadnieniem kontroli biletów. Okazało się, że mój dobrotliwy kolega Sternacki chce być kontrolerem poglądów i tutaj zaproponował weryfikację poglądów w tym zakresie mojego kolegi klubowego Adama.
Jeśli można troszeczkę bliżej do mikrofonu, bo nie słychać.
To chciałbym zaproponować, żeby skontrolował poglądy swojego kolegi klubowego Przemka Markowskiego, bo one się będą chyba różniły dzisiaj od tego, co prezentował w głosowaniach dotyczących transportu publicznego w latach poprzednich. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym możemy przystąpić do rozstrzygania. Proszę przywołać wszystkich państwa radnych na salę. Ja mogę za... Przystąpimy do rozstrzygania o losach poprawek. Przypominam, że poprawka złożona przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej została przyjęta przez prezydenta w drodze autopoprawki. Natomiast do rozstrzygnięcia zostaje kwestia poprawki Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Czy w sprawie tej poprawki ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym jeszcze raz przywołując Państwa do sali, przystępujemy do głosowania. Kto jest, przepraszam, że tym ręcznym, ale niestety elektryczny nie działa. Proszę? Poprawkę radnych, Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. No, jestem świadomy arytmetyki na tej sali, no niestety ona jest nieubłagana, natomiast chciałem zapytać pana przewodniczącego Sternalskiego i radnych Platformy Obywatelskiej, czy jednak chociaż na no, już zupełny, że tak powiem, wąski element dotyczący tej propozycji, powiedziałbym marginalny, ale jednak istotny w kontekście konstrukcji wprowadzania tych poprawek, nie bylibyście w stanie państwo się nad tym zastanowić i pochylić. Mianowicie, no, skoro już, że tak powiem, z pełną determinacją dążycie do wprowadzania tych podwyżek, to rozsądne jest wprowadzenie ich od 1 lipca, a nie od 1 czerwca. Naprawdę 1 czerwca to nie jest data, kiedy komunikacja w mieście będzie funkcjonowała sprawnie. W związku z tym ja jestem w stanie wyodrębnić ten drobny postulat z propozycji poprawki, jeżeli państwo jesteście w stanie się no, choćby nad tym elementem zastanowić. Miesiąc dla budżetu miasta dużej różnicy nie zrobi, a jednak myślę, że to jest jakiś sygnał dla pasażerów, że, no, że nie wprowadza im się w szczycie chaosu komunikacyjnego podwyżki biletów jeszcze dodatkowo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski.
Pan prezydent, przypomnę, proponował podwyżkę od 1 maja. Państwo proponujecie od 1 lipca, uznaliśmy, że 1 czerwca to jest dobre rozwiązanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A więc przystępujemy do głosowania w sprawie poprawki Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosów poprzez naciśnięcie przycisku. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 5 głosów za, 19 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada poprawkę odrzuciła. W związku z tym przystępujemy. Proszę zaznaczyć, że pani radna Urszula Stecka była obecna na sali w czasie tego głosowania, ale czy to znaczy i że urządzenie nie działa, tak? Czy można sprawdzić? Działa? Światełko jest. Przystępujemy do głosowania uchwały PU 336/11A wraz z przyjętą przez prezydenta autopoprawką. Proszę Państwa o głosowanie, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt. Proszę, pan radny Adam Pawlik chciał zgłosić głos do protokołu.
Chciałem tylko, aby zaprotokołowano, że Rada Miasta Poznania przyjęła podwyżkę od 1 stycznia 2014 sieciówek miesięcznych o 42%. Dziękuję.
Tak też zostanie odnotowane w protokole. Dziękuję. Zamykam punkt 3 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 4. Projekt uchwały PU 453/12 w sprawie zmiany statutu Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych przy Alei Solidarności 36. Pan prezydent Ryszard Grobelny, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, niestety muszę wycofać ten punkt z porządku obrad. Ta zmiana statutu wymaga formalnie opinii Rady Społecznej. Ta opinia nie została do dnia dzisiejszego udzielona, choć Rada Społeczna się tym zajmowała, ale poprosiła przed wydaniem opinii o dodatkowe materiały, także jest przeszkoda formalna. Mam nadzieję, że ten projekt uchwały będzie skierowany jak szybko to możliwe pod obrady Rady. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie zgłosić się w tej sprawie do głosu. Ja rozumiem, pan prezydent jako autor projektu uchwały ma prawo go wykorzystać, wycofać z porządku sesji, natomiast ta sytuacja jest dla mnie bulwersująca, tak bym to określił, ponieważ ci, którzy się tą sprawą zajmują, wiedzą, że istotą przedsięwzięcia jest zapewnienie dzieciom niesłyszącym czy niedosłyszącym w Poznaniu opieki i rehabilitacji. Przypomnę tym, którzy może tego nie wiedzą, że w wyniku trudnej sytuacji finansowej, tak to określę, Polskiego Związku Głuchoniemych, działalność przy ulicy Żydowskiej zespołu została zawieszona. Od kilku miesięcy dzieci nie mają pomocy i opieki. Zwrócili się rodzice tych dzieci, między innymi do mnie, w jaki sposób można działalność tego miejsca uratować. Szukając rozwiązania, między innymi rozmawiałem z Posumem i okazało się, że można przejąć działalność tego ośrodka. Posum podpisał umowy na wykorzystanie tego samego lokalu, tak żeby nie było dla dzieci kłopotem korzystanie z tej opieki w tym samym adresie. Przygotowało się do prowadzenia tej działalności. Jedynym problemem, który w tej chwili pozostaje, żeby móc przejąć kontrakt, jest brak zmiany w statucie. I mam poczucie, że Rada Społeczna w sposób niewystarczający pochyliła się nad tym problemem. Zresztą w dokumencie, który w imieniu Rady Społecznej podpisał przewodniczący, eufemistycznie napisano, że Rada nie opiniuje pozytywnie, i dodaje później, że odstępuje od opiniowania. To nie jest jednoznaczna wypowiedź. Można przyjąć tak, jak to się dzieje na posiedzeniach komisji, kiedy nie ma opinii pozytywnej, to znaczy, że jest opinia negatywna. A w tej chwili blokowanie podjęcia tej działalności oznacza przesunięcie co najmniej o kolejny miesiąc rozpoczęcia działalności przez pracownię, która ma się opiekować dziećmi niesłyszącymi i niedosłyszącymi. I taka postawa jest dla mnie nie do przyjęcia. Mam tu pretensje przede wszystkim do Rady Społecznej, która w ten sposób to potraktowała. To nie jest tak. W wydziale dokumenty na ten temat są co najmniej od 10 dni, o nie od 2 tygodni. Rada Społeczna zna sprawę od 10 dni. I według mnie wystarczyłoby czasu, żeby rzecz wyjaśnić i przeprowadzić. W tej postaci rzeczy od kwietnia dzieci niesłyszące w Poznaniu będą przez przynajmniej kolejny miesiąc pozbawione opieki. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski.
Z problemem dzieci niesłyszących spotkaliśmy się już w styczniu, kiedy zwrócili się on do nas też jako radnych z problemem, który jest, o tym wspominał pan przewodniczący Ganowicz. Jest to problem, który leży w zakresie i w kompetencjach miasta, żeby pochylić się nad tym problemem. Ja oczekuję jednej rzeczy, że Rada Społeczna, która składa się z osób powoływanych między innymi przez nas jako radnych, będzie działała w interesie mieszkańców i chciałbym prosić pana prezydenta o to, aby zwrócił uwagę Radzie Społecznej, że jej działania nie są oderwane od intencji Rady Miasta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, członek Rady Społecznej. Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. Ja się zgadzam całkowicie z panem przewodniczącym, że sprawa jest bulwersująca. Uważam, że ja też jestem zbulwersowany, że Polski Związek Głuchych nie potrafił dostarczyć informacji, bardzo prostych informacji, o które wystąpił przewodniczący Rady Społecznej, a które wydają mi się niezbędne do podjęcia rzeczowej decyzji dotyczącej tego typu przejęcia czy też połączenia. To dla mnie jest sytuacja niezrozumiała absolutnie. Całkowicie się z panem przewodniczącym zgadzam. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam takie pytanie, bo tutaj pan przewodniczący przytoczył, że Rada Społeczna odstąpiła bądź nie opiniuje pozytywnie. Czy w związku, czy jest możliwe prawnie o to, aby tą opinię zakwalifikować, że ta procedura się odbyła? Czy możliwe jest prawne, żebyśmy dzisiaj głosowali ten projekt uchwały?
O to musiałbym zapytać panią mecenas, jak potraktować ten dokument, czy można poprosić?
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja co prawda nie widziałam tego dokumentu pochodzącego od Rady Społecznej, ale ogólna zasada dotycząca współdziałania z innymi organami przy podejmowaniu uchwał, czyli między innymi zasięgania wymaganych prawem opinii, która jest uregulowana w ustawie o samorządzie gminnym, a akurat w ustawie o działalności leczniczej nie ma odmiennej procedury, przewiduje, że jeżeli jest wymagana opinia jakiegoś organu, ten organ ma 14 dni na udzielenie opinii. Jeżeli w tym czasie tej opinii nie udzieli, bądź to jest to traktowane jako przyjęcie propozycji uchwały w formie zaproponowanej przez ten podmiot, który wystąpił o opinię. Czyli de facto na opinię negatywną jest 14 dni, po 14 dniach termin na wydanie opinii wygasa.
Dziękuję bardzo. Ja nie chciałbym kontynuować tej debaty, bo pan prezydent wycofał ten projekt, więc ja bym prosił państwa radnych, żeby może nie, już wypowiedzieć swoje opinie. Przepraszam za może emocjonalny ton mojej wypowiedzi, który być może państwa sprowokował, ale ponieważ byłem zaangażowany w próbę naprawy tej sytuacji, jeśli chodzi o dzieci niesłyszące czy niedosłyszące, to jestem po prostu tym poruszony i mam poczucie, że to nie tylko jest kwestia Związku Głuchych, ale również małoduszności Rady Społecznej. Panowie radni chcą zabrać głos. Przyjmijmy, że jeszcze te dwa głosy i na tym kończymy. Pan radny Marek Sternelski.
Wydaje mi się, że dokumenty dotyczące Związku Głuchych mają się nijak do decyzji, którą my podejmujemy. Dlatego, że POSUM będzie przejmując te obowiązki, będzie funkcjonował we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a nie z przeszłością Polskiego Związku Głuchych. Dziękuję.
I pan radny Sławomir Smul.
To znaczy tutaj pan przewodniczący Sternalski nie ma racji, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o prerogatywy i obowiązki Rady Społecznej, reguluje artykuł 48 ustęp 1 punkt 1 1b ustawy o działalności leczniczej. Dziękuję bardzo.
Jasne, zawsze się można zasłonić paragrafem, a istota rzeczy zostanie utopiona. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Jest to projekt piąty. Projekt uchwały PU402/12 w sprawie likwidacji gimnazjum nr 62 imienia Adama Wodziczki w Poznaniu przy ulicy Janickiego 22. Pan dyrektor Piotr Rus przedstawi projekt uchwały.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, przedstawiam projekt uchwały w sprawie likwidacji gimnazjum nr 62 w Poznaniu ulica Janickiego 22. Propozycja ta jest pochodną uchwały, którą państwo podjęli jako wolę likwidacji tego gimnazjum 10 stycznia bieżącego roku. I proponuje się w tej uchwale likwidację gimnazjum nr 62 z dniem 31 sierpnia 2012 roku. Jednocześnie uczniom likwidowanego gimnazjum zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w gimnazjum nr 63. Przypomnę, że w tej chwili w gimnazjum nr 62 mamy trzy klasy trzecie, które kończą w tym roku. Pozostaną zatem w przyszłym roku szkolnym jedna klasa druga i jedna klasa
trzecia. Bardzo proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję panu dyrektorowi. Opinie na temat tego projektu uchwały, co prawda to jest projekt uchwały 402/12. Komisja Oświaty i Wychowania opiniowała 15 marca 2012 roku. Opinia pozytywna. Głosów za 8, przeciw 3, wstrzymało się 0 osób. Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Opinia pozytywna. 7 głosów za, przeciw 2, wstrzymała się 1 osoba. I tu mamy jeszcze wcześniejsze opinie, ale przeczytałem państwu ostateczne opinie, czyli te aktualnie obowiązujące. Czy ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan Przemysław Aleksandrowicz w imieniu, rozumiem, Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Już w czasie dyskusji nad uchwałą o woli likwidacji zgłaszaliśmy poprawkę zmierzającą do tego, aby wygaszenie gimnazjum, likwidacja gimnazjum nastąpiła z chwilą ukończenia ostatniej klasy przez uczniów obecnej klasy pierwszej, czyli za 2 lata. Niestety te poprawki zostały, dotyczyło to także kilku innych gimnazjów, zostały odrzucone. Uważamy, że obietnica pana prezydenta, iż uczniowie likwidowanych gimnazjów ukończą to gimnazjum, nie oznacza, że ukończą naukę w tym gmachu, tylko że ukończą ją w tej szkole i z dotychczasowymi nauczycielami. Wydaje nam się to niemożliwe w sytuacji likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia bieżącego roku. Dlatego Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko tej uchwale.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w imieniu klubu? Jeżeli nie, otwieram debatę indywidualną. Nie widzę zgłoszeń. W związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały PU 402/12 w sprawie likwidacji gimnazjum nr 62 imieniem Adama Wodziczki w Poznaniu, ulica Janickiego 22. Proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy radni oddali już głos? Nie ma żadnych problemów z aparaturą głosującą, także proszę zamknąć i podać wyniki głosowania. 20 radnych za, 7 przeciw, 2 się wstrzymało. Tak więc projekt uchwały uzyskał akceptację Rady Miasta Poznania. Przystępujemy do projektu, do punktu 6 naszych dzisiejszych obrad, projekt uchwały PU 405/12 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Poznaniu, osiedle Władysława Łokietka 104 oraz likwidacji niektórych szkół wchodzących w jego skład. I ponownie pan dyrektor.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Przedstawiam projekt rozwiązania uchwały rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Poznaniu oraz likwidacji niektórych szkół wchodzących w jego skład. Sytuacja jest podobna do tej z poprzedniej uchwały, mianowicie państwo radni wyrazili wolę likwidacji szkół, które wchodzą w skład tego zespołu szkół, a więc konsekwentnie proponujemy likwidację tych szkół oraz jednocześnie rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, w skład którego wchodzą te szkoły. Propozycja zatem przedstawia się w następujący sposób. Otóż Rada Miasta Poznania z dniem 31 sierpnia 2012 roku rozwiązuje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Poznaniu. Jednocześnie likwiduje Gimnazjum nr 10 oraz 24 Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Tym samym, jednocześnie, przypomnę, że w tym zespole szkół jeszcze jest jedna szkoła, szkoła podstawowa numer 35. Ta szkoła będzie kontynuowała swoje funkcjonowanie, a uczniom gimnazjum numer 10 zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w gimnazjum numer 11. Bardzo proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję panu dyrektorowi.
Przepraszam jeszcze, jeżeli mogę.
Proszę.
Tutaj autopoprawką chciałem przedstawić zmianę, która mówi o podstawie prawnej ustawy o finansach publicznych. Figuruje data 20 czerwca 2005 roku, a autopoprawka mówi o 27 sierpnia 2009 roku. Dziękuję.
Dziękuję. Rozumiem, że opinie, które mam komisji, dotyczą projektu uchwały bez tej autopoprawki, ale nie są to chyba aż tak...
No, no jest tylko zmiana daty tego.
Wyraźne zmiany, by i opinii nie przeczytać. W związku z tym opinia Komisji Oświaty i Wychowania z 15 marca 2012 roku, opinia pozytywna, 9 radnych za, przeciw 2, wstrzymała się 1 osoba. Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, opinia pozytywna, za 7 głosów, przeciw 2, głosy wstrzymujące 2. I to są też te ostatnie, najnowsze opinie aktualne. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Pan Przemysław Aleksandrowicz, tak to wiem, w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Podobnie w tym przypadku, w czasie dyskusji nad projektem uchwały o woli likwidacji zgłaszaliśmy poprawkę dotyczącą przedłużenia czasu funkcjonowania zespołu szkół i tym samym także gimnazjum numer 10 w tym zespole do sierpnia 2013 roku, do czasu, aż ostatnia klasa 28 uczniów ukończy tą szkołę, a nie szkołę na osiedlu Chrobrego. Tutaj nawet trudno mówić o jakichś przyczynach ekonomicznych, ponieważ ta szkoła główna, szkoła podstawowa oraz funkcjonujące w tym gmachu przedszkole nadal będą funkcjonować w tym gmachu. Nie ma zatem nawet tego ekonomicznego uzasadnienia do przedwczesnego, przed zakończeniem edukacji przez ostatni rocznik, zamknięcia tej szkoły. Opinia społeczności szkolnej, z którą się zgadzam, jest taka, że chodzi po prostu o skrócenie kadencji obecnej pani dyrektor, która na likwidację zespołu i szkoły w takiej formie się nie zgadzała. Dlatego także, pamiętając o obietnicy pana prezydenta, która i w tym wypadku nie zostanie dotrzymana, bo uczniowie nie skończą tego gimnazjum, w którym rozpoczęli naukę, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko tej uchwale.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w imieniu klubu, czy w imieniu komisji, pan Przemysław Oligowski? Rozumiem, czy w imieniu swojego klubu w komisji? Proszę, pan radny Przemysław Oligowski.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, witam wszystkich serdecznie. Chciałbym tylko zwrócić państwa uwagę, że rozwiązanie tego zespołu jest niezbędne dla przyjęcia uchwały, która jest w dalszej części porządku obrad, to znaczy w punkcie 10 projektu uchwały PU 396 w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1. Pomijam już aspekt jakby czysto techniczny, że bez rozwiązania tego zespołu trudno utworzyć inny zespół ze szkoły, która wchodzi w skład rozwiązywanego zespołu, czy ze szkoły podstawowej numer 35, ale przede wszystkim ten pomysł był zgodny z propozycją, z intencją środowiska szkolnego. Bardzo cieszyłem się, że taki pomysł na zupełnie nową szansę rozwoju tej placówki jako placówki publicznej miejskiej się pojawił i nie ma innej możliwości, aby taką szansę dalszego rozwoju tej nowej jednostki, o ile ją mam nadzieję powołamy, stworzyć, niż rozwiązać ten zespół, który w tej chwili istnieje. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Otwieram debatę indywidualną. Do głosu zapisał się, ja pozwolę sobie przed panem radnym Aleksandrowiczem, poprosić pana Adama Szabelskiego z Rady Osiedla na Ramowice, tak? I proszę o przedstawienie zdania w tej sprawie Rady Osiedla. Czy w imieniu własnym pan? Rady Osiedla. Proszę mikrofon włączyć. Pan. Słucham? Mógłby pan tam nadusić. Który przycisk ma pan nadusić? Zielony. Proszę o głos, tak?
Tak. Halo? Proszę. Tak. Szanowni panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Dziś zostanie powołany zespół szkolno-przedszkolny numer 1 na osiedlu Władysława Łokietka. Jest to dobry kompromis, wspólnie wypracowany przez nas wszystkich. Rodzice, mieszkańcy, nauczyciele pragną na terenie Ramowic, aby było duże przedszkole i szkoła podstawowa prowadzone przez miasto Poznań. Rozumiemy, że kompromis wymaga poświęceń i dobrej woli ze wszystkich stron. Dlatego przyjmujemy do wiadomości likwidację liceum i gimnazjum. Mamy nadzieję, że restrukturyzacja szkół na terenie Władysława Łokietka nie skończy się tylko na powołaniu zespołu. Dlatego apelujemy do państwa radnych o pomoc i także powołanie tutaj odpowiednich obwodów dla tej szkoły jeszcze na dzisiejszej sesji, a także w najbliższych latach o uwzględnienie w budżecie potrzeb na ewentualne tutaj remonty i dostosowania do końca tego budynku do potrzeb i nowych zadań. Rada Osiedla też jest gotowa tutaj ponieść pewne koszty, jednakże nasz budżet nie jest w stanie tutaj jakby całego tego obiektu, który jest piękny, ale potrzebuje tylko pomocy w starcie, dać dobre możliwości, żeby tutaj zrobić naprawdę świetne miejsce dla młodych ludzi. Jednakże są obawy duże rodziców i Rady Osiedla w sprawie klasy na gimnazjum, ostatniej klasy na gimnazjum nr 10. Wnioskujemy o to, aby Rada Miejska dokonała rozważnej decyzji, tak aby nie skrzywdzić tych dzieci. Niezależnie od tego, jaka zostanie podjęta decyzja w sprawie tej klasy, prosimy, aby państwo radni otoczyli tych 28 młodych ludzi swoją opieką i monitorowali, jak przebiega proces wygaszania tego gimnazjum. Na koniec chciałem w imieniu Rady Osiedla wyrazić poparcie dla propozycji pana prezydenta budowy w najbliższych latach nowego gimnazjum na terenie Naramowic, gdyż taka inwestycja w związku z gwałtownym wzrostem ludności Naramowic jest niezbędna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Oczywiście pan przewodniczący Foligowski ma rację, mówiąc, że propozycja utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego była kompromisem przyjętym z radością przez społeczność szkolną, ale gdy po pewnym czasie ta społeczność zorientowała się, że to przyjęcie, a zatem i rozwiązanie zespołu szkół ma być już w sierpniu tego roku, to wyraźnie dała do zrozumienia, że akurat ten element tej zmiany przez społeczność szkolną nie jest witany z radością. Nie było, tak jak dotąd, nie ma żadnej przeszkody, żeby przedszkole 187 funkcjonowało, już funkcjonuje przecież w gmachu zespołu szkół ogólnokształcących numer 5. Tak nie było żadnej przeszkody, żeby funkcjonowało jeszcze przez rok, a połączenie w zespół szkolno-przedszkolny, aby nastąpiło we wrześniu 2013 roku. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Pani radna przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
W nawiązaniu już do głosu przewodniczącego Rady Osiedla na Ramowicy i do tego, co przedmówcy mówili, chciałam przypomnieć tym, którzy uczestniczyli z naszej strony, ze strony Rady Miasta w spotkaniach ze społecznością szkolną w zasadzie od listopada ubiegłego roku, a powiedzieć tym, którzy nie będąc w Komisji Oświaty może w tych dyskusjach nie brali udziału, że sytuacja, jaka powstała wokół tej szkoły, powinna być przestrogą dla nas wszystkich radnych, bo jak się okazało, jak myśmy się dowiedzieli dopiero w listopadzie ubiegłego roku, sytuacja złego rozłożenia obwodów szkolnych pomiędzy szkołę na Łokietka a szkołę na Boranta istniała już i była sygnalizowana, co ważniejsze, przez rodziców od no, dłuższego czasu, w zasadzie nawet nie szeregu lat, tylko wielu lat. I powodowała ona przepełnienie szkoły na Boranta ku niezadowoleniu rodziców i niedopełnienie, żeby tego urzędniczego określenia użyć, szkoły podstawowej na Łokietka. I kiedy zaczęliśmy, kiedy szkoła ta pojawiła się na liście szkół, które miały być pierwotnie przekazywane innym podmiotom niemiejskim, rodzice i to rodzice no tłumnie przybywający na spotkania, tam było kilkuset rodziców, bo wiem, że pan Michał Grześ był na jednym spotkaniu, ja byłem na kolejne i byliśmy po prostu atakowani przez tą społeczność, dlaczego dopuściliśmy radni do takiej sytuacji, dlaczego tych obwodów nie zmienialiśmy, dlaczego nie rozwijaliśmy tej szkoły podstawowej w tym budynku, co dzisiaj czynimy. A myśmy mówili, że o niczym nie wiedzieliśmy. To wyglądało idiotycznie po prostu, ale nie byliśmy informowani przez Wydział Oświaty. No, taka jest praktyka życia, ale ludzie tego nie muszą wiedzieć i nie rozumieją tego, że jest jakiś problem. Rada Miasta uchwaliła obwody w 1998 roku, gimnazjalne, a problemów szkoły podstawowej nie mieliśmy sygnalizowanych. Wydział Oświaty jakieś ruchy wykonywał, zalecając niedokonywanie naboru do liceum, nie alarmując, że jest problem z gimnazjum, bo zapowiadał szkole, że planuje utworzyć tam większe przedszkole, może jeszcze wtedy nie zespół, ale nic się wokół tego nie działo i praktyka była taka, że Rada Miasta, która powinna była te działania podjąć co najmniej 3 czy 4 lata temu, jeżeli nie wcześniej, dopiero dzisiaj je podejmuje i to wygląda z zewnątrz, jakbyśmy po prostu nie należytej jakby uwagi czy staranności nie poświęcili tej społeczności szkolnej. Jak już wszyscy wiemy, była duża niezgoda na to, żeby tą szkołę wyprowadzać z rąk czy z zarządu miasta. I ten zespół przedszkolno-szkolny, szkoła podstawowa i przedszkole w tej sytuacji jest witany no, z radością, tak, że szkoła zostaje, że ta szkoła podstawowa będzie na Łokietka, że będą nowe obwody, będziemy to za parę uchwał dalej zatwierdzać dzisiaj. Natomiast jest problem, który wyszedł także przy tworzeniu obwodów gimnazjalnych z gimnazjum dla Naramowic. I to należałoby podkreślić, bo dzisiaj będziemy podejmować uchwałę o likwidacji gimnazjum. Ja także uważam, że ta likwidacja powinna nastąpić za rok, że ten jeden oddział gimnazjalny powinien pozostać w tej szkole, a za rok byśmy utworzyli zespół przedszkolno-szkolny, a jeszcze przez rok byłoby przedszkole, niech będzie 9-oddziałowe w budynku razem ze szkołą podstawową, ale nie w ramach zespołu. I tak byłoby lepiej, no ale tutaj się już pan prezydent i Wydział Oświaty uparł przy tym rozwiązaniu, więc ono będzie, biorąc pod uwagę arytmetykę na sali, dzisiaj przegłosowane. Natomiast należy pamiętać o tym, że te dwa gimnazja, które tutaj też są podawane w uzasadnieniu tej uchwały, jako gimnazja alternatywne po likwidacji tego gimnazjum dla tego obszaru miasta, czyli gimnazjum numer 9 i gimnazjum numer 12, nie będą wystarczającymi szkołami na poziomie gimnazjalnym dla całego tego obszaru i dla wszystkich mieszkańców, zwłaszcza biorąc pod uwagę rozwój tego mieszkalnictwa i wprowadzanie się nowych rodzin do tego obszaru, czy na ten obszar. I o tym należałoby pamiętać, żeby kiedy za parę lat będziemy szukać rozwiązania dla problemu braku wystarczającej ilości gimnazjów w tym mieście, żeby nie było tak, że powiedzą nam, a żeście parę lat temu zlikwidowali gimnazjum, to teraz o co chodzi Radzie Miasta. Także na dzisiaj zobaczymy, jak będzie funkcjonować, jak będą funkcjonować te nowe obwody szkolne, natomiast słusznie Rada Osiedla Naramowice sygnalizuje problem gimnazjum. To może jest trochę paradoksalne, bo my dzisiaj likwidujemy gimnazjum dla Naramowic, natomiast mówiąc jednocześnie, że będzie prawdopodobnie problem z brakiem jeszcze jednego gimnazjum w Tarabowicach za parę lat. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Proszę o listę do głosowania. Proszę państwa radnych o głosowanie w sprawie projektu uchwały PU405/12 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Poznaniu, osiedle Władysława Łokietka 104 oraz likwidacji niektórych szkół wchodzących w jego skład. Czy wszyscy już oddali głos? Proszę o podanie wyników głosowania. 22 głosy za, przeciw 5, wstrzymało się dwoje radnych. Dziękuję bardzo. Uchwała została przez Radę Miasta przyjęta. I przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały PU404/12 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Poznaniu, osiedle Wichrowe Wzgórze 111 oraz likwidacji Gimnazjum nr 8 w Poznaniu, osiedle Wichrowe Wzgórze 111. Tak? Proszę pana dyrektora o przedstawienie tego projektu uchwały.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, przedstawiamy projekt uchwały rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Poznaniu oraz likwidacji Gimnazjum nr 8 w Poznaniu wchodzącego w skład tego zespołu. Uchwała ta jest, podobnie jak poprzednie, konsekwencją woli likwidacji Gimnazjum nr 8. Stąd propozycja dzisiaj jest taka, aby z dniem 31 sierpnia 2012 roku rozwiązać Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, w skład którego wchodzą Gimnazjum nr 8 oraz 20 Liceum Ogólnokształcące, i z tym samym dniem 31 sierpnia zlikwidować Gimnazjum nr 8 w Poznaniu. Uczniowie likwidowanego gimnazjum mają zapewnione możliwość kontynuowania nauki w Gimnazjum nr 9. Proszę uprzejmie o podjęcie uchwały.
Dziękuję. Projekt uchwały opiniowała Komisja Oświaty i Wychowania. Opinia pozytywna, 10 za, przeciw 4, 0 wstrzymujących się. Podobnie Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Opinia pozytywna, za głosów 7, przeciw 2, wstrzymała się 1 osoba. I to były aktualne opinie. Czy ktoś w imieniu klubów radnych chciałby zabrać głos? Pan Przemysław Aleksandrowicz, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Także w tym wypadku uważamy, że uczniowie gimnazjum nr 8 powinni móc ukończyć to gimnazjum i szkoła, o ile, jeżeli powinna być zlikwidowana, a zapewne tak, bo jako jednoklasowe gimnazjum docelowo funkcjonować nie może, powinna zostać zlikwidowana po ukończeniu przez uczniów tej właśnie szkoły. Dlatego także w tym przypadku Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko tak sformułowanej uchwale, która zakłada likwidację szkoły z dniem 31 sierpnia bieżącego roku.
Dziękuję. Czy ktoś w imieniu komisji? Otwieram debatę indywidualną. Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały PU404/12 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Poznaniu, osiedle Wichrowe Wzgórze 111 oraz likwidacji Gimnazjum nr 8 w Poznaniu, osiedle Wichrowe Wzgórze 111. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie wyników głosowania. Za opowiedziało się 21 radnych, przeciw 7, wstrzymujących się dwoje radnych, właściwie dwóch radnych. Dziękuję państwu. Rada Miasta projekt uchwały PU404/12 przyjęła. Przechodzimy do punktu 8 dzisiejszej sesji, projekt uchwały PU 403 łamane przez 12 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Chemicznych w Poznaniu, ulica Starołęcka 36 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład. I ponownie pan dyrektor.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Przedstawiam projekt uchwały o rozwiązaniu Zespołu Szkół Chemicznych w Poznaniu oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład. Jak Państwo dobrze pamiętacie, uchwała woli likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Chemicznych została przez Państwa podjęta, stąd konsekwentnie przedstawiamy projekt uchwały likwidacji tych szkół. Jednocześnie proponujemy rozwiązanie Zespołu Szkół Chemicznych, którego, przypomnę, w skład wchodzą Gimnazjum nr 32, 22 Liceum Ogólnokształcące, 22 Liceum Profilowane, Technikum nr 22, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22, Szkoła Policealna nr 22 oraz Szkoła Policealna nr 22 dla dorosłych. Uchwała, o której mówimy, rozwiązuje z dniem 31 sierpnia Zespół Szkół Chemicznych oraz likwiduje z tym samym dniem szkoły, które przed chwilą wymieniłem. Jednocześnie, przypomnę, w Zespole Szkół Chemicznych są dwie szkoły, których mamy uczniów. Szkoła Liceum Ogólnokształcące, 22 Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 22. Po uzgodnieniach między dyrektorami placówek, czyli dyrektorem Zespołu Szkół Chemicznych oraz dyrektorem Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, umożliwia się zarówno uczniom tego liceum, jak i technikum kontynuację nauki w szkołach, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Licealno-Technicznych. Chciałbym zwrócić szczególnie uwagę na technikum. Chodzi o to, że będzie to nauka w innym technikum, jednak w zawodzie, który wybrali uczniowie, zapisując się do Zespołu Szkół Chemicznych. Proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję panu dyrektorowi. Opinia Komisji Oświaty i Wychowania pozytywna. 9 głosów za, 0 przeciw, wstrzymujące 3. Opinia Komisji Budżetu Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta również pozytywna, za 9, przeciw 0, wstrzymało się 1. To może zacznę. Tak, czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Nie. Czy w imieniu klubów? Również nie. Czy w debacie indywidualnej? Pani Katarzyna Kretkowska.
Ja chciałabym zadać pytanie panu prezydentowi, jakie jest planowane przeznaczenie budynku po tym zlikwidowanym zespole szkół?
Czy pan prezydent odpowie pani radnej? Proszę o odpowiedź pana prezydenta.
W tej chwili, proszę Państwa, nie ma jeszcze zdefiniowanego przeznaczenia tego budynku. Rozważamy bardzo różne możliwości, także przeniesienie tam niepublicznych szkół i udostępnienia tego budynku szkołom niepublicznym, ale żadne decyzje w tym zakresie jeszcze, nawet nie tyle, że nie zapadły, ale nie są na tyle przygotowane, żeby można było powiedzieć, że jakiś jednoznaczny kierunek został wybrany.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Przepraszam, to nie jest złośliwe pytanie, tylko to jest pytanie, czy kto podejmuje decyzję w tym mieście, pan prezydent czy pan dyrektor Tomczak? Bo ile razy zauważam, ile razy zadaję pytanie tego typu, to pan dyrektor Tomczak szepcze na ucho panu prezydentowi i dopiero wtedy pan prezydent odpowiada. No chyba przeznaczenie budynku jest decyzją prezydenta miasta, władz miasta, a nie... Jeżeli decydujemy się na taki krok, a jak likwidacja szkoły, w której jednak no, chodzi obecnie ponad 300 uczniów, tak? Więc nie jest to jakaś zupełnie kadłubowa szkoła. Przenosimy tą młodzież do innej szkoły, tworząc większą szkołę. Jest to na pewno tutaj ma jakieś racje finansowe, ekonomiczne, ale od strony wychowawczej czy możliwości prowadzenia zajęć jest to mniej korzystne dla uczących niż mała szkoła stwarza lepsze możliwości pracy wychowawczej i także dydaktycznej. Jeżeli się na to decydujemy, no to ma z tego wynikać jakaś korzyść, tak? Nie tylko czysta, tak technokratycznie pojmowana ekonomia. I zostaje nam wolny budynek szkolny jednak, położony tak, jak on jest położony. I wyobrażałabym sobie, że władze miasta, proponując takie przedsięwzięcie jak likwidacja szkoły, przenoszenie szkoły, no mają jakiś pomysł także na ten budynek, bo jeżeli nie, mamy przykład szkoły przy ulicy Jerzego, zespołu szkół samochodowych, czy mechanicznych on się nazywał, przepraszam, zespołu szkół zawodowych numer 6, ta szkoła bodaj 12 lat temu zlikwidowana i do dzisiaj stoi budynek niewykorzystany. No to w tej sytuacji, jeżeli tak to ma wyglądać, to lepiej, żeby ta młodzież uczyła się nadal tam, gdzie się uczy, bo ma lepsze warunki. A oszczędności z tytułu likwidacji kawałka etatu dyrektorskiego i jeszcze tam paru nie są aż tak duże. Jeżeli pan prezydent nie ma pomysłu na ten budynek, a ta sprawa jest już przecież dyskutowana od kilku miesięcy, to mnie to dziwi. No.
Dziękuję pani radnej, pan prezydent Ryszard Grobel.
W pierwszej części odpowiem pani radnej w następujący sposób. Pewne decyzje są kompetencją prezydenta i dobrą wolą prezydenta jest zawsze je konsultować co najmniej ze swoimi najbliższymi współpracownikami i to jest rzecz normalna, a czasami nawet delegować bezpośrednio na swoich współpracowników prawo do podejmowania takich decyzji, bo tak powinien wyglądać system zarządzania w dużym mieście. Jeśli natomiast chodzi o szkołę, także chcę powiedzieć, proszę Państwa, to nie jest rzeczą oczywistą, że mała szkoła daje większe możliwości, a duża mniejsze, bo jestem w stanie przedstawić argumenty, że jest dokładnie odwrotnie, że w dużej szkole poziom nauczania często bywa wyższy, jest większa możliwość zajęć pozalekcyjnych, w związku z tym możemy powiedzieć, że duża szkoła daje większe możliwości edukacyjne młodemu człowiekowi niż mała szkoła. Argumenty można używać tak naprawdę w tej sprawie w obie strony, natomiast każde zagospodarowanie budynku wymaga bardzo dokładnej analizy, przejrzenia wszystkich aspektów związanych z jego poprzednimi właścicielami, sposobem, możliwym sposobem zagospodarowania. My, jak powiedziałem, myśmy jeszcze tego sposobu tutaj nie, jak powiem, zdefiniowali. Także trzeba pamiętać, że taki budynek jest majątkiem miasta i miasto powinien ten majątek przynosić określone korzyści.
Dziękuję panu prezydentowi, ponieważ nie ma więcej
zgłoszeń. Panie przewodniczący, jeżeli mogę chwilkę, można?
Aha, ale nie zgłosił się pan, ale to zakładam, że nie ma pan możliwości. Dobrze, pan dyrektor.
Przepraszam, chciałem przedstawić autopoprawkę w uzasadnieniu. W akapicie, który rozpoczyna się od zdania nauczyciele zatrudnienie na podstawie mianowania, wycofujemy koniec tego zdania, sformułowania, jednakże w wymiarze nie większym niż wynikający z ramowego planu nauczania realizowanego przez uczniów oddziału 22 Liceum i Technikum nr 22. Wycofujemy to, zresztą to była sugestia.
Mógłbym prosić pana dyrektora o przedstawienie skutku wycofania tego zdania, tak, bo samo zdanie no jest zdaniem, ale chciałbym, żeby wszyscy radni usłyszeli, jakie to rodzi skutki.
To może przeczytam całe zdanie. Nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania, również ze zniżką godzin do pół etatu, otrzymają w pierwszej kolejności propozycję przeniesienia służbowego do pracy w zespole szkół licealno-technicznych. Kropka. Tak chcieliśmy, aby to się zakończyło, natomiast z takich technicznych, różnych wariantowych analiz pomyłkowo dopisano to, o czym mówiłem w tej chwili, jednakże i tak dalej. Także to wycofujemy, znaczy, ale, to jednakże. Bezwzględnie chodzi
co
o to,
to rodzi? To znaczy
chodzi o to,
co,
że bezwzględnie każdy nauczyciel, który jest zatrudniony na podstawie mianowania, ma w pierwszej kolejności propozycję przeniesienia do szkoły w zespole.
Aha, czyli jak gdyby może kontynuować
bez
pracę,
żadnych,
tak?
Takich tam
bez żadnych warunków.
Tak.
Dobrze, dziękuję. W związku z tym, ponieważ już nie ma więcej zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały PU 403/12 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Chemicznych w Poznaniu, ulica Starołęcka 36 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład? Wszyscy radni już oddali swój głos, w związku z tym proszę o podanie wyników głosowania. 26 głosów za, 3 głosy przeciw, wstrzymały się 2 osoby. Projekt uchwały został przyjęty. Dobrze. Oddaję prowadzenie panu przewodniczącemu.
Przystępujemy do realizacji punktu 9 projektu uchwały w sprawie likwidacji przedszkola nr 12 w Poznaniu przy ulicy Płockiej 4. To jest PU410/12. Bardzo proszę. Pani dyrektor Grażyna Lisiecka.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały w sprawie likwidacji przedszkola nr 12 w Poznaniu przy ulicy Płockiej 4. Rada Miasta Poznania z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje przedszkole nr 12 w Poznaniu przy ulicy Płocka 4. Dzieciom likwidowanego przedszkola nr 12 zapewnia się możliwość kontynuowania edukacji przedszkolnej w przedszkolu nr 45 w Poznaniu lub w innych placówkach samorządowych prowadzonych przez miasto Poznań, a wskazanych przez rodziców. Nieruchomość likwidowanego przedszkola pozostaje własnością miasta Poznania, a mienie ruchome, w tym pomoce dydaktyczne, przeznacza się w pierwszej kolejności na potrzeby przedszkola nr 45 w Poznaniu, w drugiej kolejności na potrzeby pozostałych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Poznań. Jeżeli chodzi o uzasadnienie tego projektu, pragnę tutaj Państwa zapoznać z informacją, że obecnie obiekt, w którym znajduje się przedszkole nr 12, dopuszczony jest warunkowo w bieżącym roku szkolnym do użytkowania ze względu na stan techniczny. W związku z tym, ponieważ żeby polepszyć według nowych przepisów budowlanych stan techniczny tego budynku, trzeba by go było po prostu rozebrać i wybudować na nowo. Ponieważ mamy pewne rezerwy, jeżeli chodzi o powierzchnię na sale dydaktyczne w niedalekim przedszkolu przy ulicy Trzemeszeńskiej, przedszkolu nr 45. Tam jesteśmy w stanie w ciągu wakacji przygotować 2 sale dla 2 oddziałów dzieci z tego przedszkola, dzieci młodszych, ponieważ dzieci starsze 5- i 6-letnie przejdą do szkoły podstawowej nr 46 albo do oddziałów przedszkolnych, do oddziału przedszkolnego albo do pierwszej klasy. Jeżeli chodzi o nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, również ze zniżką godzin na pół etatu, otrzymają w pierwszej kolejności propozycję przeniesienia służbowego do przedszkola nr 45. Rada Miasta Poznania 7 lutego bieżącego roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli likwidacji. O zamiarze poinformowaliśmy kuratora, wielkopolskiego kuratora oświaty, który zaopiniował pozytywnie tę propozycję likwidacji przedszkola nr 12. Jeżeli chodzi o dokumentację likwidowanego przedszkola, zostanie ona przekazana odpowiednim organom zgodnie z artykułem 59 punkt 3 ustawy o systemie oświaty. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 10 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Komisja Budżetu, również opinia pozytywna, 8 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, najpierw, ponieważ nie została przedstawiona opinia Rady Osiedla, jako szef zarządu osiedla przedstawię Państwu opinię. Otóż opinia Rady Osiedla jest następująca, że Rada Osiedla wyraża pozytywną opinię, jednak pod warunkiem, że albo grunt po przedszkolu zostanie włączony z powrotem do parku, z którego został wyłączony przez okupanta niemieckiego, kiedy powstała tam stajnia, a z tej stajni zostało zrobione przedszkole, albo zostanie ponownie przeznaczony na cele oświatowe. Ta opinia została wydana po tym, że niestety, myślę, że nie tylko na osiedlu warszawskim jest kryzys zaufania do władzy wykonawczej, ponieważ w tej chwili nikt nie wierzy w intencję taką, jakoby tam miał być teren oświatowy. Obecnie wszyscy uważają, że albo powstanie tam wieżowiec jakiegoś dewelopera, a w najlepszym wypadku powstanie tam sklep Biedronka. Mam nadzieję, że się tak nie stanie, chociaż również nie mam aż tak stuprocentowego zaufania do władzy wykonawczej, w związku z tym, żeby nie być przyczyną sprawdzenia się być może nieuzasadnionych plotek, wstrzymam się od głosu, o co również poprosiłem kolegów z klubu, ponieważ zawsze w plotkach jest odrobinka prawdy, mam nadzieję, że tutaj prawdy nie ma, ale nie chcę brać na siebie budowy supermarketu albo wieżowca, w związku z tym wstrzymujemy się od głosu, a mam nadzieję, że pan prezydent jako główny reprezentant władzy wykonawczej pokaże, że w plotkach nie ma ani krzty prawdy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
No cóż, opowiem, że o markecie to nic mi nie wiadomo i ja generalnie w ogóle nie jestem zwolennikiem budowania w Poznaniu przede wszystkim średnich tych takich sklepów dyskontowych, bo one najbardziej psują sieć handlową. Natomiast podobnie tutaj nie ma jeszcze decyzji. Chcę tylko Państwu zwrócić uwagę także na wymóg formalny, statutowy. Akurat przeznaczenie byłych obiektów oświatowych wymaga każdorazowo opinii Rady Osiedla. Także to jest jakby bezwzględny wymóg zebrania takich opinii, więc ta debata, co zostanie jeszcze z tym terenem, ostatecznie będzie podjęta, ale mogę Pana Radnego zapewnić, że na pewno nie ma tam zamiarów jakichś marketowych.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bileżewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pan radny Grześ był uprzejmy zaznaczyć, że jeżeli dobrze zrozumiałem, opinia Rady Osiedla jest jaka? To wydaje mi się nie było Rady Osiedla, bo jest brak zaufania do władzy wykonawczej, tak? I to w takim razie proszę mi odpowiedzieć, czy tą władzą wykonawczą, do której Rada Osiedla nie ma zaufania, jest Zarząd Osiedla?
Bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
To ja może jeszcze raz powoli, żeby pan radny zrozumiał. Otóż Rada Osiedla nie ma...
Ale 3 minuty jest limit.
Mieszkańcy Osiedla Warszawskiego, co zostało zauważone przez Radę Osiedla, nie mają zaufania do władzy wykonawczej tego miasta. W związku z tym w opinii Rady Osiedla pozytywnej o likwidacji przedszkola, bo tutaj co do stanu przedszkola to nie mamy żadnej wątpliwości, zawarli warunek taki, że grunt powinien być albo powrócić do parku, tak jak to było z zamiarem przedwojennym architekta pana Pazderskiego osiedla i to był przed wojną cały teren parku, albo dalej chcemy, żeby był tam obiekt oświatowy, o czym się gdzieś tam mówiło. Natomiast w związku z tym, że nikt w to nie wierzy i raczej przewiduje się postawienie tam wieżowca, bądź na szczęście tutaj pan prezydent rozwiał dyskontu, no proszono nas, żebyśmy wyraźnie takie stanowisko jako Rada Osiedla zawarli, że tylko dla celów oświatowych albo powrót do parku. I takie zostało zawarte. Ale ponieważ ten kryzys zaufania do władzy wykonawczej jest wyraźnie odczuwalny na osiedlu warszawskim, trudno mi się z mieszkańcami nie zgodzić, którzy drżą o to, co tam powstanie.
Dziękuję.
Mówię pozytywna,
bardzo.
Warunkując przeznaczenie terenu.
Dziękuję bardzo. To wszystkie głosy w dyskusji, a więc przystępujemy do głosowania projektu uchwały o numerze 410/12. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu w sprawie projektu uchwały? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 28 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, zamykam punkt 9. W punkcie 10 projekt uchwały PU 396/12 w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Poznaniu na osiedlu Władysława Łokietka 104 i nadania statutu. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni.
Przedstawiam projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Poznaniu na osiedlu Władysława Łokietka oraz nadania statutu. Jak wyniki głosowania poprzedniej uchwały dotyczącej osiedla Łokietka pokazują, w zespole, po zespole szkół ogólnokształcących nr 5 zostaje tylko szkoła podstawowa nr 35. Jednocześnie w budynku, w którym ta szkoła funkcjonuje, funkcjonuje przedszkole 187 i zgodnie zresztą tutaj z opinią pana przewodniczącego Rady Osiedla, czyli mówiącego o sugestiach środowiska, proponuje się połączyć szkołę podstawową nr 35 w Poznaniu oraz przedszkole nr 187 w zespół szkolno-przedszkolny nr 1 od 1 września 2012 roku. Proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania zaproponowała poprawkę do tej uchwały, mianowicie w statucie w paragrafie 6 ustęp 3 proponuje brzmienie tego ustępu następujące: stanowisko dyrektora zespołu powierza kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu i odwołuje z niego prezydent miasta Poznania. To jest zmiana zapisu, który brzmiał do tej pory: stanowisko dyrektora zespołu powierza i odwołuje z niego prezydent miasta Poznania, czyli wprowadzenie konieczności przeprowadzenia konkursu. I to komisja podjęła 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Budżetu z kolei zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Dziękuję bardzo. W związku z tym oddaję głos przewodniczącemu Komisji Oświaty. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Rzeczywiście jest tak, że zapis artykułu 36a ustawy o systemie oświaty wskazuje, że kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu, ale również mówi, że jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie przynosi rozstrzygnięcia, to wtedy organ prowadzący powierza to stanowisko. I taki zapis w ogóle, jaki komisja w drodze poprawki zaproponowała, nigdy nie był praktykowany w żadnych statutach. Natomiast w tym wypadku komisja chciała dać wyraz pewnemu oczekiwaniu ze strony środowiska szkoły podstawowej nr 35 na to, że, tak powiem, na pewno wybór dyrektora nowego zespołu odbędzie się drogą procedury konkursowej. Rzeczywiście nawet ja, głosując za tą poprawką, miałem pełną świadomość, że jakby jest to kwestia intencji. Nawet gdyby ta uchwała przeszła, to prawdopodobnie wojewoda uchyliłby ją, znaczy uchyliłby ten częściowo tę uchwałę, albo musielibyśmy ją po prostu zmienić po jakimś czasie, bo rzeczywiście zapis ustawy jest tutaj, czyli rangi aktu wyższego rzędu. Tak, znaczy mówi to samo, ale mówi również o tym, znaczy przewiduje wyłanianie dyrektora drogą konkursu, ale przewiduje również wyłanianie dyrektora drogą powierzenia w przypadku, gdy konkurs nie przynosi rozstrzygnięcia albo nie zgłosi się żaden kandydat do konkursu. Tutaj ten zapis jakby jest węższy niż przewiduje ustawa, natomiast chodziło nam jako komisji, członkom komisji, o wyrażenie pewnej intencji zgodnie z oczekiwaniami społeczności zespołu szkoły nr 35, która wejdzie w skład tego zespołu, jeżeli go dzisiaj powołamy.
Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Zapytam teraz, czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, otwieram debatę indywidualną. Pani radna Katarzyna Kretkowska, bardzo proszę.
ja się zgłaszam w dwóch kwestiach. Jeśli chodzi o tą kwestię, która tutaj była przed chwilą dyskutowana, to wydaje mi się, że można by w tej chwili zaproponować pewną modyfikację tej zmiany, którą zaproponowała Komisja Oświaty, tak ażeby intencja była zachowana, a żeby nie stawię, ale żeby to było zgodne z zapisami ustawy, bo to, co powiedziała pani mecenas, jest prawdą i też takie okoliczności mogą zajść i wtedy jest przewidziane powierzenie przez pana prezydenta. Komisji chodziło o to, żeby w ogóle był ogłoszony konkurs przed utworzeniem tego zespołu, tak ażeby dyrektor czy dyrektorka tego zespołu mogli być powołani drogą konkursu. Chodziło o to, żeby nie było tak, że zostanie powierzone komuś stanowisko na przykład na rok, co też jest dopuszczalne w świetle ustawy, i dopiero po roku będzie ogłoszony konkurs. Więc proponuję, żeby, i za chwilę to złożę na piśmie, żeby ta zmiana, ażeby przegłosować dzisiaj zmianę, która będzie brzmiała mniej więcej tak, że pan prezydent powierza po przeprowadzonym konkursie. Tak? Także jeżeli ten konkurs nie wyłoni kandydata, bo będzie nierozstrzygnięty albo nikt się nie zgłosi, to wtedy prezydent powierza, ale żeby było tak, że jest ten konkurs ogłoszony. Natomiast co do jakby istoty uchwały, ja chciałam zgłosić swoją wątpliwość. Wiem, że dzisiaj ta uchwała zostanie przyjęta i utworzymy zespół szkolno-przedszkolny. Natomiast moja wątpliwość dotyczy tego, czy to jest właściwa droga, ażeby tworzyć zespoły szkolno-przedszkolne, a zwłaszcza kiedy chodzi o dużą szkołę podstawową i duże przedszkole. A to przedszkole będzie prawdopodobnie, jeżeli nie największym w mieście, to drugim największym. Planowane jest już w tej chwili na 9 oddziałów. Być może będzie tam więcej oddziałów, ponieważ no jest takie zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną w tej części miasta. I są takie możliwości też w budynku szkolnym, ażeby te oddziały pomieścić. Ponieważ zupełnie inne są zadania stojące edukacyjne, wychowawcze przed przedszkolem, inne przed szkołą. Inna jest funkcja dyrektora szkoły, inna przedszkola. Inne są wymagania formalne stawiane osobom na tym stanowisku. To powołanie zespołu szkolno-przedszkolnego spowoduje, że obawiam się, że albo szkoła podstawowa, albo przedszkole mogą na tym tracić. I oczywiście będzie tak, że będzie osoba wicedyrektora powołana czy to do szkoły podstawowej, czy do raczej do przedszkola, bo dyrektorem, czyli będzie musiała być osoba, która ma uprawnienia do pracy w szkole podstawowej jako tej placówce wyższego typu. I będzie i tak osoba opłacana, powołana do spraw przedszkola. I wydaje mi się, że mogą na tym tracić w praktyce te czy rodzice, czy zadania przedszkolne. Nawet jeżeli to będzie oczywiście bardzo dobry dyrektor, który będzie bardzo dobrze się wywiązywał z obu ról. Chodzi mi o samą zasadę. Słyszę także, że ministerstwo rozważa wycofanie się z dania zielonego światła na tę możliwość, jaką jest tworzenie tych zespołów szkolno-przedszkolnych. I też przypominam, że kiedy w Sejmie głosowano wprowadzenie takiej możliwości, to chodziło o małe szkoły wiejskie, przy których powstawałyby oddziały przedszkolne, a nie o tak duże szkoły w mieście i tak duże przedszkole, jakie mamy w Poznaniu. To rodzi taką pokusę w tej chwili, żeby tam, gdzie się da tworzyć zespoły szkolno-przedszkolne, bo w takim technokratycznym myśleniu to jest taka fajna fuzja, nie? I taka fajna ekonomia. Ale w praktyce życia to nie jest takie fajne i obawiam się, że przedszkola mogą na tym tracić.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado,
Rzeczywiście zespoły szkolno-przedszkolne były raczej przewidziane dla małych gmin wiejskich. Wydaje się, że nie jest tu konieczne powoływanie tego zespołu dla sprawnego działania obu placówek oświatowych. Przedszkole zajmuje wydzielone skrzydło gmachu w zespole na Łokietka. Jest tam jeszcze praktycznie jedno wolne piętro, nieużywane w tej chwili przez szkołę, i spokojnie może tam się znajdować do 10 pełnowymiarowych oddziałów przedszkolnych, czyli byłoby to jedno z bodajże trzech największych w Poznaniu przedszkoli na 200 dzieci lub nawet przy 10 oddziałach na co najmniej 200 dzieci, a przy 10 oddziałach nawet na 250. Wydaje się, że spokojnie takie przedszkole może być obsługiwane przez osobną dyrekcję, a powtarzam, będąc w wydzielonym gmachu, może też być tak zorganizowane, aby dzieci szkolne z przedszkolnymi nie mieszały się, poza jednym przypadkiem, dzieci z przedszkola w wyznaczonych godzinach wędrują do stołówki. Ale jest możliwość zorganizowania tego w czasie lekcji szkolnych, a nie w czasie przerw. W związku z tym, po pierwsze, wydaje się, że można bardzo dobrze zorganizować pracę i szkoły, i przedszkola przy strukturalnym, przy pozostawieniu tego strukturalnego wydzielenia obu placówek oświatowych. Po drugie, sprawa poprawki, rzeczywiście może nie najszczęśliwiej sformułowanej, wynikała z tego, że społeczność szkoły i przedszkola na osiedlu Łokietka spodziewa się, że dyrektor zostanie jednak mianowany, a nie wybrany w drodze konkursu. Być może jasne stanowisko pana dyrektora, że już w tym pierwszym przypadku, czyli rozpoczęcia działalności, będzie zorganizowany konkurs, sprawę przynajmniej tej poprawki by przesądziło. Ale powtarzam, nie ma przy dużej szkole podstawowej, jaką planujemy tam rozszerzyć z obecnej szkoły mniejszej poprzez rozszerzenie obwodu, nad czym będziemy się dzisiaj debatować, i przy dużym, czy nawet jak na przedszkole, bardzo dużym przedszkolu, nie ma konieczności oszczędnościowego łączenia tych placówek w jeden organizm pod wspólną dyrekcją.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Foligowski jako następny.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Powiem szczerze, że ja w ogóle dziwię się temu elementowi debaty wskazującemu na to, że zespoły szkolno-przedszkolne są jakimś tworem dla małych gmin. Być może tak było kiedyś, taki argument się pojawiał. Ja mam przed sobą analizę, którą wykonywał wiceminister edukacji pan Zbigniew Łotkowski w roku 2010, gdzie wskazywał jednoznacznie, że intencją tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych i zespołów licealno-gimnazjalnych jest poprawa jakości kształcenia dzieci i tworzenie pewnego spójnego systemu edukacji, i to niezależnie od tego, czy to dotyczy gmin miejskich, czy wiejskich. Więcej, nawet postulował, że tam w takich miejscowościach, gdzie jest duża liczba przedszkoli, by nawet tworzyć zespoły, ministerstwo to postulowało, by nawet tworzyć zespoły zawierające w sobie szkołę podstawową i kilka przedszkoli albo punktów przedszkolnych, tak żeby ten system edukacji był spójny, żeby podnosić jakość kształcenia, zwracając uwagę na to, że obowiązek, że tak powiem, dla pięciolatków przygotowania szkolnego również jakby powoduje konieczność pewnego współdziałania tego typu jednostek, więc to jest jakby kwestia pierwsza dotycząca jakby samej idei tworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego. W moim przekonaniu w przypadku akurat szkoły podstawowej 35, która ma w jakimś sensie na nowo się rozwinąć po tym okresie, kiedy działała w ramach zespołu szkół ogólnokształcących i
no, nie chciałbym, żeby to zostało źle odebrane, ale pewne odium dosyć niskiego poziomu nauczania w gimnazjum, które zlikwidowaliśmy, wpływało również częściowo na opinię o tej szkole, a to będzie właśnie zupełnie nowa jakość. A wracając do kwestii tego konkursu, rzeczywiście, tak jak powiedziałem, miałem świadomość, że jest to, że ten zapis jest dość nieszczęśliwy i niespecjalnie oddaje sens tego, co jest zapisane w ustawie o systemie oświaty. I wydaje mi się, że w ogóle nie musielibyśmy żadnej poprawki przyjmować. To jest oczywiście moja prywatna opinia. Jeszcze gdyby pan prezydent zadeklarował, że w momencie, w którym ten zespół utworzymy, będzie tam na pewno konkurs, to moje wątpliwości, myślę, że jeszcze kilku radnych, z którymi rozmawiałem, to w ogóle by rozwiało i ten zapis mógłby pozostać w takiej formule, jakiej jest, bo przecież ustawa i tak jest aktem wyższego rzędu i tutaj jakby wątpliwości co do tego nie ma. Myślę, że to byłoby po prostu pewną deklaracją intencji. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja chciałam zapytać pana prezydenta, czy zadeklaruje to, że będzie ogłoszony konkurs już na ten nadchodzący nowy rok szkolny na dyrektora tego tworzonego dzisiaj zespołu. I czy zadeklaruje to wiążąco, że ten konkurs będzie przeprowadzony, że nie będzie tak, że zostanie powierzone najpierw komuś stanowisko, a konkurs będzie później? Bo jeżeli nie, to chciałam zaproponować poprawkę do tej poprawki przegłosowanej przez Komisję Oświaty, ażeby zastąpić wyrazy wyłonionemu w drodze wyrazami po przeprowadzeniu konkursu. Ale jeżeli pan prezydent to zadeklaruje, to nie będę zgłaszać tej poprawki.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grabel.
Proszę państwa, zdeklaruję to z dużą chęcią, ponieważ naszą wolą jest organizowanie konkursów, w tym i w innych przypadkach. To jest także wola, którą bardzo wyraźnie deklaruje pan prezydent Jaworski, który dzisiaj nie może być, ale w zasadach, które ustalaliśmy, będziemy generalnie preferować konkursy, w związku z tym powierzenie będzie mogło, tak zresztą jak to jest w ustawie, być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy do konkursu się nikt nie zgłosi albo konkurs nie przyniesie rozstrzygnięcia. W pozostałych sytuacjach zdecydowanie jesteśmy zwolennikami organizowania konkursu.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Foligowski.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Oczywiście w tej chwili nie jestem w żaden sposób upoważniony do tego, żeby tę poprawkę wycofać, natomiast mogę powiedzieć, myślę, że tutaj będzie, że tak powiem, pewne współbrzmienie z innymi członkami komisji, że w takim razie rekomenduję, abyśmy nie przyjmowali poprawki, którą przyjęła Komisja Oświaty, znaczy żebyśmy głosowali przeciwko tej poprawce. Bardzo uprzejmie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do głosowania poprawki Komisji Oświaty i Wychowania. Wezmą państwo pod uwagę zapewne sugestie przewodniczącego tej komisji. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tej poprawki, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. Rada poprawkę odrzuciła. Przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały. Na Komisji Oświaty. Przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam ten punkt porządku. Przystępujemy do realizacji punktu kolejnego, 11. Jest to projekt uchwały PU 412/12 w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 w Poznaniu przy ulicy Trauguta 42 i nadania statutu. Bardzo proszę, pani dyrektor. Pan prezydent Ryszard Grobelny, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałem wycofać ten punkt z porządku dzisiejszych obrad. Wczorajsza komisja wskazuje na to, że ta uchwała nie byłaby podjęta. Być może rzeczywiście są możliwości prowadzenia jeszcze albo w ogóle, albo jeszcze jakiś czas tego przedszkola w tej lokalizacji. To będzie jeszcze podlegało rozważeniu. Jeśli taka możliwość będzie, to oczywiście będziemy przynajmniej starali się jakiś czas to przedszkole tam utrzymać. Dlatego wycofuję ten punkt z dzisiejszego porządku obrad. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A więc punkt 11 zostaje wycofany z porządku dzisiejszej sesji. Nim przystąpimy do punktu 12, chciałbym państwu przypomnieć, że w proponowanym porządku dzisiejszej sesji między 14 a 15 jest przewidziana przerwa, ale zasugerowałbym, żeby tej przerwy nie było, ewentualnie jakaś przerwa krótka, 10-minutowa. Jeśli nikt nie zaprotestuje, to uznam, że państwo to akceptują i możemy bez długiej przerwy. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz protestuje? Prosi o głos, bardzo proszę. To proszę się zgłosić.
Czy możemy to rozstrzygnąć za 30 minut, około 14?
Znaczy, możemy to rozstrzygać wtedy, oczywiście, ale jeśli coś to zmieni. Ale w każdym razie propozycja dla wszystkich państwa radnych jest taka, żebyśmy nie robili przerwy, tylko ewentualnie jakąś krótką na kawę i zrobili to sprawnie, co mamy jeszcze dzisiaj do zrobienia. A więc punkt 12 projektu uchwały PU411/12 w sprawie likwidacji przedszkola nr 59 w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 19/21. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jeżeli pan pozwoli, to ja może... Przepraszam najmocniej, panie przewodniczący. Mam prośbę, może bym dwie uchwały kolejne spróbowała przedstawić wspólnie, dlatego że one mają, będą miały podobne uzasadnienia. Tu chodzi o przedszkole 59.
Jeśli nie usłyszę państwa radnych sprzeciwu w tej sprawie, to uznam, że państwo to akceptują. Sprzeciwu nie ma. Bardzo proszę.
Serdecznie dziękuję. Projekt uchwały w sprawie likwidacji przedszkola 59 w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 19/21. Rada Miasta Poznania likwiduje z dniem 31 sierpnia 2012 roku przedszkole nr 59 w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 19/21. Dzieciom z likwidowanego przedszkola nr 59 zapewnia się możliwość kontynuowania edukacji przedszkolnej w niepublicznym przedszkolu w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 58/60, którego organem prowadzącym jest Fundacja Familijny Poznań lub w placówkach samorządowych prowadzonych przez miasto Poznań wskazanych przez rodziców. Nieruchomość likwidowanego przedszkola pozostaje własnością miasta Poznania, a mienie ruchome, w tym pomoce dydaktyczne, będące w dyspozycji przedszkola nr 59, przekazuje się Gimnazjum 61 w celu użyczenia Fundacji Familijny Poznań jako organowi prowadzącemu przedszkole na cele oświatowe związane z prowadzeniem tej placówki. Proszę państwa, przedszkole 59 mieści się obecnie w budynku przy ulicy Słowackiego 19/21. To jest budynek domu tramwajarza. W warunkach bardzo niekorzystnych, jeżeli chodzi o przebywanie tam na stałe dzieci, ponieważ wszystkie sale z wyjątkiem jednej znajdują się w przyziemiu. Nowy organ prowadzący, cały pomysł, jeżeli chodzi o zmianę organu prowadzącego, wypłynął z inicjatywy społeczności przedszkola. Zgłosiła to pani dyrektor przedszkola wraz z pracownikami, radą pedagogiczną i pracownikami administracyjnymi oraz wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do tego przedszkola. Przeprowadzone zostały konsultacje i rozmowy z Fundacją Familijny Poznań i nowy organ prowadzący zobowiązuje się do poprowadzenia placówki z zastosowaniem zasad odpłatności dla rodziców w wysokościach obowiązujących dla przedszkoli publicznych miasta Poznania wraz z przyjętym systemem ulg. wykonanie adaptacji pomieszczeń na cele prowadzenia przedszkola w budynku gimnazjum 61 przy ulicy Słowackiego 58 za kwotę około 300 tysięcy złotych. Dyrektor gimnazjum 61 wyraził pisemną zgodę na wynajem pomieszczeń na potrzeby przedszkola niepublicznego. Również Wydział Oświaty przeprowadził analizę, że pozostała część budynku po odłączeniu parteru będzie wystarczająca na prowadzenie działalności gimnazjum 61. Kluczowe i wymagające podkreślenia będą również działania ekonomiczne, jakie fundacja może zrealizować poprzez pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Na zmianę organu prowadzącego, jak już powiedziałam wcześniej, jednogłośnie zgodę wyrazili rodzice, nauczyciele i personel pomocniczy. Nauczyciele i pracownicy samorządowi przedszkola nr 59 złożyli deklarację woli współpracy w przedmiocie zatrudnienia w przedszkolu niepublicznym prowadzonym przez Fundację Familijny Poznań i z informacji, które uzyskaliśmy z fundacji, są w tej chwili podpisywane umowy o pracę z tymi pracownikami z dniem 1 września. Rada Miasta, umowy intencyjne. Ponieważ Rada Miasta Poznania w dniu 10 stycznia podjęła uchwałę o wyrażeniu woli likwidacji przedszkola 59, o zamiarze tej likwidacji poinformowaliśmy wielkopolskiego kuratora oświaty oraz rodziców dzieci. Uzyskaliśmy pozytywną opinię wielkopolskiego kuratora oświaty. Dokumentacja likwidowanego przedszkola zostanie przekazana odpowiednim organom zgodnie z artykułem 59 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. I w związku z tym powyższe wydaje się zasadne podjęcie uchwały o likwidacji tego przedszkola. Dodatkowo chciałam jeszcze udzielić informacji, że w wyniku konsultacji na komisjach, szczególnie na Komisji Finansów i sugestii tutaj przekazanych w czasie obrad, zwróciliśmy się o przygotowanie do Fundacji Familijny, o sprecyzowanie i przygotowanie opracowanych ofert przekształcenia przedszkola, obu tych przedszkoli, przedszkola 59 i 79 w niepubliczne przedszkola i uzyskaliśmy takie opracowania. Główne i najważniejsze punkty zawarte jakby, które były przedmiotem pewnych wątpliwości i żeby je rozwiać, to było przede wszystkim oznaczenie instytucji zamierzającej prowadzić przedszkole, czyli samej fundacji. Z uzasadnieniem wniosków przedstawiono również tutaj harmonogram spotkań w sprawie zmiany organu prowadzącego. Również uzyskaliśmy koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola. Jest to niezwykle istotne, ponieważ ta oferta będzie dużo bogatsza niż do tej pory realizowana przez oba te przedszkola. Również uzyskaliśmy projekt planu finansowego, zakres planowanych remontów. Poprosiliśmy również o referencje i oświadczenia, w tym zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek. Takie dokumenty zostały przygotowane zarówno dla przedszkola 59, jak i przedszkola 79. W związku z tym pozwolę sobie jeszcze przeczytać w tej chwili treść drugiej uchwały dotyczącej przedszkola nr 79 przy ulicy Bukowskiej. Uchwała w sprawie likwidacji przedszkola 79 przy ulicy Bukowskiej 47A. Rada Miasta Poznania likwiduje z dniem 31 sierpnia 2012 roku przedszkole 79 w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej 47A. Dzieciom likwidowanego przedszkola nr 79 zapewnia się możliwość kontynuowania edukacji przedszkolnej w niepublicznym przedszkolu w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej 47A, którego organem prowadzącym jest Fundacja Familijny Poznań lub w placówkach samorządowych prowadzonych przez miasto Poznań, a wskazanych przez rodziców. Nieruchomość likwidowanego przedszkola pozostaje
bardzo proszę Państwa, którzy nie są zainteresowani treścią tej uchwały, o to, żeby w kuluary przynieść dyskusję, a pozwolić Pani Dyrektor zaprezentowanie do końca uchwał.
Dziękuję bardzo. Mienie ruchome, w tym pomoce dydaktyczne będące w dyspozycji przedszkola 79 użycza się Fundacji Familijny Poznań jako organowi prowadzącemu przedszkole na cele oświatowe związane z prowadzeniem placówki w obecnej lokalizacji. Jeszcze dodatkowo chciałam Państwa poinformować, że przygotowaliśmy również dla zabezpieczenia interesu miasta porozumienie, które przy umowie będzie o wynajem, będzie również taki projekt porozumienia w sprawie zasad przekazania mienia komunalnego miasta Poznania w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego. To porozumienie zawiera najważniejsze elementy związane między innymi właśnie z kwestią odpłatności i funkcjonowania przedszkola oraz gospodarowania mieniem miasta. Proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja, teraz będziemy rozpatrywali już po kolei osobno obie uchwały, a więc najpierw uchwała PU411. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Głosowało 8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, a 5 osób było obecnych i nie wzięło udziału w głosowaniu. Komisja Budżetu 8 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca, 2 osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu. Kto z Państwa radnych chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy w imieniu klubu chciałby ktoś zabrać głos? W imieniu klubu, tak? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Te uchwały budziły rozmaite wątpliwości w czasie dyskusji, która szczególnie intensywna była przy podejmowaniu uchwał o woli likwidacji tych przedszkoli. Wskazywaliśmy na to, że poprawa warunków ich funkcjonowania powinna zajść także w przypadku, gdy zarządza nimi miasto. Wskazywaliśmy na to, że jeżeli rzeczywiście jest tak, że przez 22 lata odrodzonego samorządu narażaliśmy zdrowie dzieci w przedszkolu numer 59, no to warto by zapytać, kto osobiście za to niedopatrzenie i narażanie dzieci na utratę zdrowia odpowiada. Także wskazywaliśmy na to, że skoro przedszkole ma być przeniesione do miejskiego gmachu, do również miejskiego gmachu publicznej szkoły, to dlaczego nie może w tej publicznej szkole w lepszych warunkach prowadzić go także nadal miasto Poznań. W przypadku przedszkola 79 w ogóle nie ma przenosin, tylko tak jak funkcjonowało w gmachu inwestycyjnym, czyli zbudowanym na przedszkole, tak będzie funkcjonowało tam nadal. Te wszystkie wątpliwości, powtarzam, były zgłaszane zarówno przy uchwale tej ostatniej, czyli w sprawie likwidacji, jak i poprzedniej w sprawie woli likwidacji tych przedszkoli, ale głównym punktem, który budzi nasze wątpliwości, jest przekazanie przedszkola z góry w ręce jednego prywatnego podmiotu, czyli Fundacji Familijny Poznań, bez żadnego postępowania wyłaniającego ewentualny nowy organ prowadzący. Jeżeli byśmy uznali, no bo takiej dyskusji w Radzie Miasta, ani w Komisji Oświaty, ani w Radzie Miasta nie było, że mamy zamiar pewną część przedszkoli przeznaczyć do prowadzenia przez inne podmioty, to jednak najpierw powinny być ustalone zasady tego przekazywania i powinien być no, swobodny wybór tych podmiotów, które pełniłyby tą nową rolę organu, które byłyby nowymi organami prowadzącymi. Owszem, w 5 przypadkach udanych i w 1 nieudanym zdarzyło nam się od tej zasady swobodnego wyboru organów prowadzących nowych odstąpić, ale wtedy, kiedy rolę organu prowadzącego przejmowały dyrektorki publicznych placówek i było to za akceptacją całego środowiska przedszkolnego i po jednak długiej dyskusji zarówno na komisji, jak i na sesji rady, na sesjach rady w bodajże w roku, w latach 2002-2004. Z tego powodu, to znaczy tego trudnego do przyjęcia trybu przekazywania z góry 2 miejskich publicznych placówek do prowadzenia podmiotowi prywatnemu bez przeprowadzenia wstępnego, chociaż quasi konkursu, bo tutaj nie można mówić o jakiejś ustalonej procedurze konkursowej, bo takiej nie ma, Z tego powodu Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie weźmie udziału w tym głosowaniu. Uważamy, że ta formuła przekazania jest formułą nie do zaakceptowania, tym bardziej gdyby to miał być początek takiego przekazywania, ale nawet w przypadku tych dwóch przedszkoli nie możemy się zgodzić na taką formułę, która z góry organ prowadzący prywatny wyznacza. Stąd też powtarzam, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie wezmą udziału w tym głosowaniu.
Dziękuję bardzo. Teraz wystąpienia indywidualne. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Wystąpienie indywidualne, ale jednak dotyczy materii, która dzisiaj poruszono na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Mieliśmy zapewnienie, bo pojawiły się pewne wątpliwości co do wymienienia właśnie w tekście uchwały, w tekście uchwał, a także uzasadnień do tych uchwał z nazwy fundacji. Pojawiły się wątpliwości, dlaczego ta akurat fundacja, i otrzymaliśmy zapewnienie pani dyrektor Musioł, że wydział dzisiaj przedstawi nam kompletną informację na ten temat, tak żeby wszystkie wątpliwości rozwiać. Natomiast ze zdumieniem przyjąłem wystąpienie pani dyrektor Lisieckiej, kiedy otrzymaliśmy zapewnienie, że będzie to powiedziane. Wystąpienie tego to się nie pojawiło. Stąd właśnie wpisując się częściowo w głos przewodniczącego Aleksandrowicza, chciałbym poprosić, aby powiedzieć dokładnie, jak to od strony prawnej wygląda, tak żebyśmy mogli z czystym sumieniem dzisiaj tutaj na sesji przegłosować te projekty uchwał.
No, jedno zdanie pan radny Aleksandrowicz jeszcze. Proszę włączyć mikrofon.
Jedno zdanie ad vocem. Chciałbym zwrócić uwagę, że Fundacja Familijny Poznań pojawia się nie tylko w uzasadnieniach do uchwały, chociaż oczywiście także, ale wprost w paragrafie drugim uchwały jednej i drugiej. Aha, przepraszam, ja usłyszałem o uzasadnieniu i dlatego to uzupełniam. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja chciałam w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej przypomnieć to, co mówiliśmy w tej sprawie tych dwóch przedszkoli przy okazji uchwały o zamiarze ich likwidacji. Z dwóch powodów są te uchwały dla nas nie do zaakceptowania. Pierwszy powód jest taki, że w tekście uchwały i w uzasadnieniu jest wskazywany konkretny podmiot, który nie został wyłoniony w drodze jakiegokolwiek przetargu czy konkursu. A drugi powód jest taki, że jest likwidowane przedszkole, czy są likwidowane dwa przedszkola w celu przekazania ich, jak mówi uchwała, innemu podmiotowi. Jest to niezgodne z ustawą o systemie oświaty, która przewiduje taką możliwość, ale tylko w przypadku przedszkoli, które liczą mniej niż 70 dzieci. I także gdyby nawet miało to dotyczyć 70 dzieci, jakiś tryb konkursowo-przetargowy powinien być zastosowany. W tym przypadku, jak słyszeliśmy także od pani dyrektor, kiedy była podejmowana ta uchwała o zamiarze likwidacji tych przedszkoli, to Wydział Oświaty w przypadku przedszkola przy ulicy Słowackiego nagle zaczął informować przedszkole, że grozi mu zamknięcie i że z uwagi na te uwarunkowania techniczne, które od 26 roku, odkąd tam przedszkole istnieje, się nie zmieniły, i że jedynym ratunkiem dla przedszkola i dla przetrwania przedszkola jest zgoda na to, by je przyjęła Fundacja Familijny Poznań. I występowała sytuacja presji na przedszkole po to, żeby się zgodziło na Fundację Familijny Poznań. To nie była taka sytuacja, w której Wydział Oświaty poinformował dyrektorkę przedszkola, że zachodzą tak, że w opinii Wydziału Oświaty to przedszkole dłużej nie powinno pozostać w tym miejscu
i że będzie propozycja przeniesienia w inne miejsce, że na przykład Wydział Oświaty uważa, że gimnazjum dla trudnej młodzieży jest takim optymalnym miejscem, w którym powinno funkcjonować przedszkole i że zaproponuje te przestrzenie, te powierzchnie części tego gimnazjum na przedszkole i będzie szukał podmiotu, który się podejmie prowadzenia tego przedszkola. W tym byłaby przynajmniej jakaś logika i jakiś cień zdrowej zasady, natomiast to tutaj nie zostało przeprowadzone w ten sposób, w związku z czym nasz klub nie będzie brał udziału w tym głosowaniu, ponieważ uważamy, że to z tych dwóch powodów ta uchwała całkowicie łamie prawo, nie tylko prawo oświatowe, ale no zasady, jakie obowiązują samorząd przy dysponowaniu publicznymi środkami i publicznym majątkiem. Tutaj jeszcze w uzasadnieniu mamy informację o tym, jakie środki zamierza fundacja przeznaczyć na ten cel. Była mowa o tym, że kiedy była podejmowana uchwała o zamiarze likwidacji, że jest to kwota obliczona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, tak powiedziała pani dyrektor Lisiecka. I wydaje mi się, że kontrola wykazałaby, że nie było na tamten dzień żadnego kosztorysu inwestorskiego. Nie wiem, czy on jest dzisiaj. Natomiast pan prezydent, jeżeli mnie pamięć nie myli, zapewnił nas na tamtym posiedzeniu 10 stycznia, że oczywiście, jeżeli będzie podejmowana, że to jest dopiero wola likwidacji, że jeżeli będzie podejmowana uchwała o likwidacji, to ona zostanie poprzedzona jakąś procedurą konkursową. I nie rozumiem, czemu miasto nie ogłosiło konkursu na prowadzenie przedszkola w tych dwóch lokalizacjach przez podmiot niepubliczny. Zapewne i tak wygrałaby go Fundacja Familijny Poznań, ale przynajmniej zachowane by zostały jakieś zasady. Natomiast to, co się dzieje, jest no po prostu... Nie wiem, czy państwo zakładacie, że ludzie w tym kraju rzeczywiście uważają, że władza i tak zrobi swoje i że fundacja jest powiązana politycznie poprzez tam niektóre osoby, które w niej zasiadają i tym bardziej, no nawet dla dobra tej fundacji powinny być zachowane normalne reguły. Jeżeli były szukane podmioty do prowadzenia żłobka, także ten konkurs, tam jakiś konkurs wygrała Fundacja Familijny Poznań w lipcu ubiegłego roku, to przynajmniej to Wydział Zdrowia mówił, że to było poprzedzone konkursem. Dlaczego Wydział Oświaty nie ogłosił takiego czy innego konkursu, to jest zupełnie niezrozumiałe, już także patrząc od tej drugiej strony. Dziękuję.
Dziękuję. Nim oddam głos panu przewodniczącemu, ja chciałbym poprosić panie mecenas o ewentualnie za chwileczkę odpowiedź, bo tu padły słowa o naruszeniu prawa tą ustawą. W związku z tym chciałbym zapytać, czy istnieje takie niebezpieczeństwo, że przy takich zapisach prawo zostaje naruszone?
Ja w chwili obecnej nie widzę żadnych obaw, jeśli chodzi o naruszenie ustawy. Rzeczywiście prawdą jest, że ustawa o systemie oświaty przewiduje przekazanie placówki małej liczącej do 70 uczniów, ale ta ustawa, znaczy ta uchwała, projekt uchwały jest uchwałą o likwidacji, nie o przekazaniu placówki, więc w tym zakresie nie narusza ustawy. Natomiast oczywiście w uzasadnieniu prezydent wskazuje, iż docelowo ma powstać placówka niepubliczna, której uczniowie, do której będą uczęszczać przedszkolaki z naszego przedszkola, niemniej nie jest to przekazanie w prawnym znaczeniu, więc w tym zakresie nie ma ryzyka naruszenia ustawy. Jeśli chodzi o inne ryzyka, ja ich nie widzę. Czy też mam się dalej odnosić, czy?
Bardzo proszę.
Oczywiście podpisuję się pod tym, co koleżanka powiedziała, ponieważ jako, że obsługuję Wydział Oświaty i parafowałam tą uchwałę, więc czuję się w obowiązku również wyjaśnienie dodatkowe, bo wiem, że padło pytanie dotyczące ewentualnego przetargu na nieruchomości. Uchwała Rady o gospodarowaniu mieniem komunalnym upoważnia prezydenta do tego, żeby na cele oświatowe mógł przeznaczyć nieruchomości bez przetargu, jeśli idzie o tą kwestię. Natomiast rzeczywiście ta uchwała nie będzie naruszała prawa, chociażby z tego powodu, że ustawa o systemie oświaty rzeczywiście nie przewiduje czegoś takiego jak likwidacja przedszkola w celu przekształcenia.
Zapis jest ten, który się znalazł w paragrafie drugim. Ja traktuję jako informację dla Państwa i dla rodziców, jak również dla dzieciaków, że mają możliwość kontynuowania przebywania w przedszkolu w tym gmachu, no już jakby pod egidą innego organu prowadzącego. Natomiast rzeczywiście nie ma czegoś takiego jak likwidacja w celu przekształcenia. W związku z tym należy traktować tą uchwałę jako uchwałę o likwidacji przedszkola.
Tak, ale jeśli można, uzupełniające pytanie, jak ja rozumiem wątpliwości. Te wątpliwości chyba w mniejszym stopniu dotyczą paragrafu drugiego, w którym jest mowa o tym, że dzieciom likwidowanego przedszkola zapewnia się możliwość kontynuowania edukacji w niepublicznym przedszkolu prowadzonym przez fundację lub w placówkach samorządowych prowadzonych przez miasto Poznań, wskazanych przez rodziców, bo to jest trochę oczywista oczywistość. Natomiast chodzi o punkt drugi paragrafu trzeciego, który mówi o tym, że mienie ruchome, w tym pomoce dydaktyczne, będące w dyspozycji przedszkola numer 59, przekazuje się gimnazjum numer 61 w celu użyczenia Fundacji Familijnej Poznań. I rozumiem, że bardziej wątpliwość dotyczy to, w jaki sposób zadysponowano majątkiem ruchomym, który ma zmienić użytkownika w wyniku nieznanej procedury. Ja rozumiem jeśli ja dobrze rozumiem przebieg tej dyskusji, to wątpliwość jest nie w momencie zlikwidowania przedszkola i zapewnienia miejsca w przedszkolu prowadzonym przez fundację bądź przez inny podmiot, ale w jaki sposób dysponujemy majątkiem ruchomym przedszkola. Czy tu nie ma nieprawidłowości?
Ustawa o samorządzie gminnym w artykule 30 mówi o zadaniach i o kompetencjach prezydenta i między innymi kompetencją prezydenta jest gospodarowanie mieniem komunalnym. To jest wyłączna kompetencja organu wykonawczego
to gminy. To po co to w uchwale?
No po to, żebyście Państwo wiedzieli, dlatego że uchwale o likwidacjach...
Nie, ale czy to nie jest powtarzanie, skoro jest to w kompetencji prezydenta, to po co Rada ma w uchwale, czy w lokalnym prawie stanowionym przez Radę to zapisywać?
Przy likwidacjach jednostek musimy oznaczyć, co się dzieje z majątkiem. Przy likwidacjach tak jest w ustawie o finansach publicznych i tak jest w ustawie też o systemie oświaty, że przy likwidacji takich jednostek jak przedszkole czy szkoła musimy oznaczyć, co się z tym majątkiem dzieje. Natomiast jeśli idzie o nieruchomości, no to tak jak mówię, te zasady gospodarowania mieniem komunalnym określone w uchwale Rady dają kompetencje prezydentowi miasta do wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości bez przetargu, jeżeli one są przeznaczone na cele oświatowe. To wynika z tych uchwał.
No
z
tak.
Uchwały i zmiany.
Przepraszam, że tak drążę, ale chciałbym, żeby to było dla wszystkich jasne, bo skoro sposób zadysponowania, to pan prezydent mógłby na tej zasadzie przekazać to szkole podstawowej numer 89, tak samo jak gimnazjum numer 61, albo przedszkolu Wesoła Stacyjka, jeśli by tak chciał, zgodnie ze swoimi kompetencjami. W związku z tym, po co w uchwale przepis, który to precyzuje, zapis, skoro pani mecenas wspomina, że tym majątkiem pan prezydent może zadysponować na podstawie innych przepisów, to jest niejasne.
No tak, ale właśnie informuje państwa, w jaki sposób nim dysponuje. Trybu generalnego co do tych zasad,
uchwała,
zasad takich nie ma.
Uchwała, przepraszam bardzo, uchwała nie jest sposobem komunikowania się prezydenta z Radą.
No nie, ale przedstawia
uchwała,
projekt swojej jakiejś wizji.
Nie. Uchwała jest dokumentem, w którym Rada stanowi prawo lokalne.
Ja może wyjaśnię tutaj. Generalnie ten zapis wynika, podejrzewam, z artykułu 12 ustawy o finansach publicznych, gdzie organ, który likwiduje jednostkę, a w tym wypadku mowa jest o organie stanowiącym, bo tak mówi ustawa o finansach publicznych, w tej uchwale likwidującej wskazuje przeznaczenie mienia. I jest taki obowiązek wskazania przeznaczenia mienia, to nie jest równoznaczne z przekazaniem czy z zagospodarowaniem tego mienia tutaj natomiast jest konieczne wskazanie, co się stanie z mieniem. Natomiast już wykonując uchwałę Rady, prezydent będzie miał podstawę do przekazania tego fizycznie stosownym protokołem.
Będę dociekliwy do końca w takim razie. Paragraf trzeci jest sformułowany wobec tego niekonsekwentnie. Skoro w pierwszym punkcie jest napisane nieruchomość likwidowanego przedszkola pozostaje własnością miasta Poznania.
Tak. I to chyba się nie zmienia.
A majątek ruchomy?
Mienie ruchome.
Mienie...
Czyli pomocy dydaktyczne wyraźnie jest napisane. W tym pomocy dydaktyczne będące w dyspozycji przedszkola.
Ale dlaczego nieruchomość o dużo większej wartości niż to mienie ruchome nie definiujemy, co pan prezydent z tym robi i komu to przekaże w użytkowanie, a jeśli chodzi o pomoce dydaktyczne, mówimy komu on to przekaże. Przepraszam, wchodzimy już w bardzo szczegółowe dyskusje, ale te zapisy były powodem, jak rozumiem, wątpliwości państwa radnych. W związku z tym, dlaczego tak niekonsekwentnie?
No nie, ja rozumiem to, że jest to po prostu informacja. Rozumiem to jako informację, bo...
To jest...
No. Ale to w takim razie co państwo proponujecie? Bo ja nie za bardzo rozumiem wobec tego w tej chwili tej dyskusji, bo to znaczy co? W ogóle państwo uważacie, że nie powinno takiego zapisu się, taki zapis się znaleźć?
Znaczy sądzę, że niezrozumiałe dla radnych jest to, że jeśli w innych sytuacjach mówimy o procedurach, które powinny prowadzić do tego, na jakich zasadach dysponujemy majątkiem i przekazujemy go, mówi się o konkursach, o tym, że wiele podmiotów może chcieć, to w tej jednej sytuacji w uchwale Rady Miasta definiujemy tak daleko idącą rzecz, jak przekazanie pomocy dydaktycznych w użytkowanie konkretnej fundacji. A jednocześnie obok jest dużo większy majątek w postaci nieruchomości, w której informacji, komu zostanie powierzona ta nieruchomość, nie ma. No być może powinna zapis być spójny, że majątek ruchomy i nieruchomy pozostaje własnością miasta Poznania, a na podstawie innych przepisów pan prezydent tym zadysponuje. Ja tak rozumiem wątpliwości. Przepraszam, próbuję być wyrazicielem tego, co usłyszałem w tej dyskusji.
Ja myślę, że rzeczywiście było to wyjście przed szereg, może nawet nie przed szereg, co podanie państwu zbyt dużej ilości informacji, która teraz daje podstawę do dyskusji. To tak dokładnie to jest. Bo rzeczywiście ten zapis nie musi istnieć istotnie. On nie musi tutaj istnieć.
Dobrze, dziękuję, bo ja się włączyłem trochę w tok dyskusji państwa radnych. Przepraszam za to. Według kolejności udzielam głosu panu prezydentowi. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałem zwrócić uwagę na jeden element. Państwo mówicie, że ten organ powinien być znaleziony w konkursie. Otóż proszę państwa, to nie jest ani takie oczywiste, ani takie łatwe. Przecież gdybyśmy ogłosili konkurs, to skąd wiemy, czy byłaby zgoda środowiska w ogóle na ogłoszenie konkursu? Przecież to nie jest tak, że nauczyciele, rodzice mówią tak, okej, chcemy być prywatni i obojętnie nam jest, kto wygra. To tak nie jest. Oni się zgadzają, ale na konkretny organ prowadzący. Stąd jest tutaj pewna zgoda środowiskowa, nie na tak w ogóle, żeby zmieniać. A taką konkurs można przeprowadzić wtedy, kiedy tworzymy nowy podmiot, tak? Kiedy nie ma jeszcze tego stworzonego środowiska. Ale jeśli środowisko się opowiada za jakimś rozwiązaniem, to w pierwszej kolejności powinniśmy przyjmować rozwiązanie, które jest proponowane przez to środowisko. I dlatego nie ma tutaj ogłaszanego konkursu, bo jest zgoda, jest pewien konsensus środowiskowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Foligowski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Rzeczywiście powiem szczerze, znaczy najpierw rozumiem, taka uwaga na tyle ogólnie, rozumiem, że ten generalny zachwyt nad konkursami, który ja też generalnie podzielałem, jest też formą przyzwolenia na to, żeby w ogóle wprowadzać inne podmioty niż miasto, inne organy prowadzące, co w moim przekonaniu, jeśli chodzi o przedszkola, jest akurat bardzo słuszne, inne miasta już dawno tym tropem poszły. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ani nie ma jakiejś jednolitej, sprecyzowanej procedury konkursowej przećwiczonej przez inne samorządy, ani też i ta procedura niestety nie doprowadza w tej chwili, patrząc na praktykę innych miast, do tego, żeby rzeczywiście była to autentyczna konkurencja różnych podmiotów i żeby w wyniku takiej procedury jakoś szczególnie ubogacać tą ofertę innych podmiotów niż miasto, które w tym organizowaniu rynku edukacyjnego, przedszkolnego w tym przypadku uczestniczą. Nie tak dawno Kalisz przeprowadzał procedurę konkursową na prowadzenie przedszkoli, wytypował 13 przedszkoli. Formalnie to była procedura, która jakby obejmowała czy dotyczyła rozpatrzenia ofert na użyczenie nieruchomości lub lokalu wraz z wyposażeniem w celu prowadzenia niepublicznych przedszkoli. I niestety, niestety, to źle by zabrzmiało, bo ja uważam, że te przedszkola, które przekształcaliśmy drogą przekazania ich do prowadzenia dyrektorom placówek, akurat nam się
powiodły, natomiast jeżeli ktoś myśli o tym, że przez taką procedurę w prosty sposób doprowadzimy do realnej konkurencji podmiotów, to tak nie jest. I przykład Kaliski potwierdził, że tak nie jest, bo tam we wszystkich tych przekształceniach tylko i wyłącznie przy całej sympatii i tym, że ja doceniam pracę pani dyrektor i uważam, że te nasze przekształcenia się udały, tam też tylko i wyłącznie w wyniku tych ofert przekształcenia dokonują dyrektorzy przedszkoli. To znaczy nie udało się na ten rynek edukacyjny wprowadzić żadnego innego podmiotu. I ja też chciałbym, żeby tak było, żebyśmy nasz rynek edukacyjny w Poznaniu organów i, że tak powiem, byli w stanie wytworzyć zainteresowanie innych organów niż miast prowadzeniem placówek i doprowadzili do realnej konkurencji, ale jak pokazują przykłady innych miast, tak niestety nie jest. I to już abstrahuję od tego, czy ten zapis jest zgrabny, czy niezgrabny, tego, czy należy prowadzić rozmowy z określonym podmiotem, czy nie należy. To że akurat, że jakiś podmiot przygotowuje wcześniej ofertę pod konkretną placówkę, uważam za zupełnie naturalne, skoro się przygotowuje do prowadzenia konkretnej placówki. Być może ten zapis rzeczywiście jest niezgrabny, natomiast mówię, konkurs, w który ja też zawsze wierzyłem, jak pokazują przykłady innych miast, niestety nie zawsze jest złotym środkiem do tego, żeby tworzyć konkurencję na rynku edukacyjnym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo. Otóż chciałem zadać jedno konkretne pytanie, bo to jest taki zgrabny właśnie zapis w uzasadnieniu. Wyrażono zgodę, także wyrażono zgodę na zmianę organu prowadzącego. Chciałbym, żeby do protokołu padło, kto wyraził tę zgodę, bo takie bezosobowe zapisy, no to później rodzą dużo niejasności, także czyja to była decyzja. Natomiast no, w świetle tej dyskusji o przekazywaniu Fundacji Familijny Poznań, otóż i w świetle dyskusji oświatowej, mamy do czynienia z taką sytuacją, że jak to pokazała ostatnie miesiące, Wydział Oświaty ma jakąś wiedzę już od wiosny, lata danego roku, które jednostki chce zlikwidować i w jakiś dziwny sposób, nie wiem jaki, dowiaduje się o tym Fundacja Familijny Poznań, często przed rodzicami, a na pewno przed radnymi i przygotowuje ofertę pod konkretny budynek, pod konkretną placówkę. Później Rada otrzymuje projekt uchwały z uzasadnieniem z konkretną fundacją. No według mnie tak jednak powinno się dziać. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
W trzech sprawach. Jeszcze wracając do tej dyskusji, którą tutaj prowadziliśmy, pan przewodniczący zadawał pytanie paniom prawnik. Jestem za tym, żebyśmy wykreślili ten drugi punkt tego paragrafu trzeciego, ewentualnie zostawili w paragraf trzeci jako nieruchomość oraz mienie ruchome likwidowanego przedszkola pozostaje własnością miasta Poznania, bo nie zgadzam się z pani zapewnieniami, że tylko informujemy o tym, co zrobi prezydent, bo będzie to po prostu uchwała Rady Miasta, że Rada Miasta zadysponowała, ażeby Familijny Poznań otrzymał drogą użyczenia to mienie ruchome. No to będzie po prostu wola Rady Miasta wyrażona w uchwale. A uważam, że tak samo Rady Miasta, jak i prezydenta powinny w tych sytuacjach obowiązywać procedury, jakieś procedury konkursowe, takie czy inne. I także prezydent użyczając powinien stosować procedury konkursowe. Uważam, że błędem jest dotychczasowa praktyka i należy coś z tą praktyką zrobić, jakoś to uregulować. Użyczanie na przykład budynków oświatowych niepublicznym czy publicznym, ale podmiotom nie będącym podmiotami miejskimi, bez jakiejś formy konkursu, ale to już jest jakby inna sprawa. Drugi problem pojawia się w paragrafie drugim. Czytam, że dzieciom likwidowanego przedszkola zapewnia się możliwość, czyli Rada Miasta zapewnia możliwość kontynuowania edukacji przedszkolnej w niepublicznym przedszkolu w Poznaniu przy ulicy Słowackiego. Na jakiej podstawie może Rada Miasta zaordynować, że w niepublicznym przedszkolu zapewni się kontynuację? To może to przedszkole niepubliczne powiedzieć, że będzie przyjmować, tak, dzieci. Ale jak Rada Miasta, która nie prowadzi niepublicznego przedszkola, może zadeklarować, że to niepubliczne przedszkole właśnie to, a nie inno, ma przyjmować te dzieci? Tego nie rozumiem podstawy prawnej. Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której
tak naprawdę pan prezydent mówi nam, że będzie omijał prawo, no bo państwo potwierdzacie, że tego w ustawie o systemie oświaty nie ma, ale cały czas jest mowa nie, że likwidujemy przedszkole, bo likwidujemy, bo w tym budynku jest zagrożenie i nie będzie już przedszkola, a tamten drugi budynek to nie chcemy go remontować, bo nie mamy na to pieniędzy i już nie będziemy prowadzić przedszkola. To byłaby likwidacja. My cały czas mówimy o przekazywaniu tego przedszkola, o przekazywaniu.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Przepraszam, mam wrażenie, że jest to moja pierwsza wypowiedź w tej sprawie, czy druga?
Pierwsza, bo pierwsza była w imieniu klubu.
Tak, tak jest. Bardzo bym prosił o ustawienie czasu. Dziękuję. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, jestem w pewnym kłopocie, bo czytam artykuł 12 ustawy o finansach publicznych. Jednostki budżetowe z zastrzeżeniem odrębnych ustaw tworzą, łączą i likwidują. I tutaj jest podpunkt 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Gminne, powiatowe lub wojewódzkie. I teraz tak, czyli organem stanowiącym jest niewątpliwie Rada Miasta. I ustęp 3 artykułu 12. Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ustępie 1, czyli organ stanowiący, czyli Rada Miasta, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki. To jest dodatek z zastrzeżeniem ustępu 7, ale ten dotyczy należności i zobowiązań, to nas w tej chwili nie dotyczy. Czyli, no, ja co prawda jestem magistrem historii, a nie prawnikiem, ale z mojej potocznej znajomości prawa i umiejętności czytania ustaw wynika jednoznacznie, że to my, Rada Miasta, mamy kompetencje do określenia przeznaczenia mienia, a nie pan prezydent, jak mówiła pani mecenas Szulc-Górska. Wobec tego mam pytanie, czy ja dobrze czytam ten zapis ustawy o finansach publicznych, czy pani mecenas? Czy można byłoby usłyszeć odpowiedź? Będę zobowiązany.
Czy można poprosić o odpowiedź pani mecenas? Albo proszę dać mikrofon pani mecenas po prostu, bo...
Tak, w ustawie o finansach publicznych jest rzeczywiście zapis taki, który mówi, że organ stanowiący, upraszczając oczywiście już teraz, określa przeznaczenie tego mienia. I w tej uchwale państwo macie jakby przeznaczenie tego mienia. Natomiast gospodarowanie, co się z tym mieniem w przypadku tej likwidowanej jednostki ma stać. Natomiast wyłączną kompetencją prezydenta, o tym mówiłam, jest jakby gospodarowanie tym mieniem, czyli co on dalej z tym fantem zrobi. Mówiąc już tak kolokwialnie. Dlatego odnosząc się jednocześnie do ewentualnej poprawki, którą pani radna Kretkowska proponowała, w tym ustępie w punkcie 2 paragrafu 3 proponowałabym w ramach kompromisu ten punkt 2 zakończyć na wyrazach gimnazjum nr 61, czyli punkt 2 proponowałabym następującej treści. Mienie ruchome, w tym pomocy dydaktyczne, będące w dyspozycji przedszkola nr 59, przekazuje się gimnazjum nr 61.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski. Ja chciałbym tylko zapytać jedną rzecz, jeśli można, bo w dyskusji biorą udział przedstawiciele tych ugrupowań, które powiedziały, że będą, nie wezmą udziału w tym głosowaniu. W związku z tym, jaki cel jest tej dyskusji, skoro państwo nie wezmą udziału w tym głosowaniu w ogóle? Nie, ale ja mogę zadać pytanie retoryczne. Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
To ja może...
Witamy panią radną Lidię Dudziak, która właśnie przybyła na sesję. Dzień dobry. Proszę zapisać się do głosu i wygłosić to orędzie. Pan radny Szymon Szynkowski.
To ja może krótko powiem. No my rozmawiamy, panie przewodniczący, bo czasami pod wpływem dyskusji zmieniamy zdanie. Tak się czasami zdarza, że przyjmujemy różne argumenty i zdarza nam się zmienić zdanie.
Ulżyło
w trakcie
mi.
Dyskusji. Okay. A pan radny znowu się ze snu zimowego obudził. Spokojnie, nic się nie dzieje. Proszę spać dalej.
Bardzo proszę, bo czas leci, panie
Dobrze. Więc chciałem zapytać panią mecenas, w takim razie, bo była powołana uchwała Rady Miasta o gospodarowaniu nieruchomościami. Proszę powiedzieć, dlaczego tej uchwały nie ma przywołanej jako podstawy prawnej przyjęcia tych projektów uchwał, które państwo proponujecie, skoro, że tak powiem, teraz pada odwołanie do tej uchwały, to po pierwsze. A po drugie, obawiam się, że tak zwany kompromis, który pani mecenas zaproponowała, ma doprowadzić tylko i wyłącznie do tego, że Rada Miasta zdecyduje o przekazaniu mienia ruchomego, a pan prezydent i tak sobie zrobi z tym, co chce, czyli przekaże to familijnemu Poznaniowi. No to wybaczycie państwo, ale to chyba to słaby kompromis, skoro bez tego zapisu sprawa wychodzi dokładnie na to samo. Dziękuję.
Ogłaszam 10 minut przerwy.